Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 412. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek-Gaka. Kuldan, witaj Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie Damianie i wszystkim naszym słuchaczom.
Dawno żeśmy się nie słyszeli.
Czas szybko leci.
3 tygodnie minęło jak z bicza strzelił.
O, proszę bardzo, nawet się nie spodziewałem, że aż 3 tygodnie. To faktycznie czas szybko leci.
Dużo się wydarzyło, ale tak sobie ostatnio właśnie myślałem, bo skończyłem Far Cry'a.
Jak?
Słuchałem też waszej rozmowy właśnie na temat zakończenia w rozgrywce i bardzo ciekawej interpretacji. Przynajmniej, że po mnie trochę to zakończenie trochę spłynęło, w tym sensie, że ono było już tak oderwane od tego wszystkiego, co się wydarzyło, chociaż to jest taka, cała gra to jest taka psychodela, szczególnie ta końcówka, kiedy jest, no naprawdę dużo się dzieje jakby w głowie naszego bohatera, w naszej głowie i bardzo mi się podobała ta interpretacja z tym takim powtarzalnym zadaniem. Że rzeczywiście tak wpływa trochę na gracza. Ci, którzy przeszli grę, wiedzą o co chodzi. Ale przyznam, że sama gra, tak koniec końców, nawet mi się podobała, jeśli chodzi o strzelanie. W ogóle miałem taką frajdę z samego strzelania, tylko że faktycznie na pewnym etapie nie miałem już takiej motywacji, żeby ciągnąć tą historię dla historii.
Tylko bardziej
chciałem po prostu już to zakończyć.
Nie? Dobrze bawiłeś, nie?
Tak, ale tylko właśnie to jest to, że jakby nie czułem, że żeby każda ta część coś nowego mi oferowała. I w momencie, kiedy już tak odblokowałem sobie możliwość przywołania powietrznej taksówki, czyli jakichś helikopterów, samolotów i tak dalej, zupełnie przestałem bawić się w jeżdżenie samochodem, które zwykle się kończy tak, że co przejdziesz 100-200 metrów, to widzisz po prostu jakąś taką sytuację, w której, no, której jako człowiek, no, nie możesz nie zareagować. No, biją kobietę, tam potrącili psa, no, nie, jacyś tam znowu
kłusownicy.
Kogoś atakują, kłusownicy, tak, coś robią takiego, wiesz, że za każdym razem po prostu jedziesz i wysiadasz. I oczywiście zawsze wysiadałem w biegu, to mnie tam poturbowało za każdym razem, bo chciałem po prostu szybko pomóc. I w końcu przysiadłem się na ten helikopter, sobie leciałem, postrzelałem, było bardzo sympatycznie. Jedna rzecz mi się podobała i żałuję, że tego nie było więcej. Być może jakbym w innej kolejności te tereny odblokowywał, jak się pojawia ten kompan, taki typowy redneck, jak to się mówi, Herc.
Mhm. Który zresztą jest easter eggiem, bo Herc był w każdej grze, znaczy w każdej. Herc jest easter eggiem od Far Cry 3. W 3 się pojawił, w 4 się pojawił, w Primalu się pojawił, więc Herc stał się czymś na zasadzie, nie wiem, tych postaci z Final Fantasy, które też były w każdej części. Co prawda tutaj podobno jest tak, że
Randall
to jest
Flag, no
ta sama postać nawet, wyobraź sobie, że tam ktoś udowadniał, że na Wikipedii Far Cry'a jest piękny opis, jak to wszystko wynika z tego, że absolutnie na bank to jest ten sam gość, który był i w 3 i w 4. No w Primalu może niekoniecznie, ale...
Znaczy w ogóle jeśli chodzi o światy Ubisoftu, to jest bardzo ciekawe, że oczywiście to jest wszystko robione właśnie tak jak mówisz, na zasadzie trochę easter egga, że jakby te wszystkie światy się łączą, że jest jakiś element, prawda, że na przykład, nie wiem, to pewnie dużo bardziej było widoczne w przypadku na przykład Watch Dogs i serii Assassin's Creed, nie?
Tak, oczywiście.
Bo tam jakieś takie elementy były wspólne, tam bardziej widoczne.
Wprost było powiązanie, że w którymś momencie polowałeś w ogóle na szefa Abstergo w Watch Dogsach, nie?
No właśnie, więc jakby podoba mi się ta koncepcja, ona trochę przypomina... Oczywiście ja tu nie wypowiadam się z roli eksperta, tylko kogoś, kto to usłyszał, coś tam poczytał, na zasadzie prawie wpisy do Wikipedii, ale tak jak masz właśnie z uniwersum Stephena Kinga książek. Tam masz i masz Dark Tower, który jakby koncentruje się na podsumowaniu tego, nie jak to powiedzieć, ale masz właśnie postać takiego gościa, który się pojawia czasami pod różnymi nazwiskami, ale łatwo go jakby ktoś, kto wie, to jakby jest w stanie go wychwycić, nie? Randall Flag, nie? Taki jest. Ale to jest trochę, już nie chcę za bardzo w dygresję tutaj wchodzić, ale ten Herc mi się bardzo podobał, dlatego że on miał takie niepoprawne komentarze i te komentarze były naprawdę interesujące, bo z nimi się akurat chciał jeździć samochodem, bo kiedy, wiesz, to przypominało te momenty właśnie z GTA, kiedy jedziesz, prawda, z jednego punktu do drugiego na misję i oczywiście ten zapychacz czasowy jest umilany, że ten czas jest umilany rozmową. I ta rozmowa jest zawsze jakaś po prostu czasami szczapy, ale jest nie i zabawna i czasami jest z podtekstem. Nie chcę powiedzieć inteligentna, bo w przypadku jaka tutaj Herca to trudno mówić o inteligencji, ale on jest taki bezpośrednio zabawny i na przykład Kiedy on coś mówi, to widać, że te postacie nie są w fikcyjnym świecie, tak? Że z jednej strony, no bo mówi się, że to jest Montana, nie? Że to jakieś hrabstwo w Montanie, ale z drugiej strony to tak właściwie to mogło być na jakiejś innej planecie.
Absolutnie.
Bo nawet ta religia, choć nawiązująca do chrześcijaństwa jakby w takim zarysie, to jednak, nie wiem, mi się wydaje, że twórcy chyba się bali tych kontrowersji.
No tak, oni i bardzo rozmyli skręt to. I zamiast takiego wprost nawiązania do chrześcijaństwa, tak naprawdę to jest taki kult właściwie nie wiadomo czego, nie?
Tak, 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 bo generalnie to, co z tego chrześcijaństwa tam było, to zostało, jakby te tatuaże na przykład.
Czy znak krzyża, taki przybliżony załóżmy.
No ten znak krzyża to jest właśnie, to jest to, co moim zdaniem całkowicie się rozmyli, bo to jest taki, nie to, znaczy połączenie gwiazdy z krzyżem, no nie wiem, co to jest, ale...
protestanckim chyba coś.
Tak, ale na przykład masz te 7 grzechów głównych wydzieranych, wyciętych na plecach na nie postaci, tam gdzieś w postaci blizn. Więc jakby jest, i gdyby oni chcieli zrobić właśnie w tym kierunku iść, to ja, wydaje mi się, że te postacie byłyby dużo ciekawsze. Tutaj jest ten motyw taki z tą psychodelą, z tymi narkotykami, całe to zakończenie jest, no z jednej strony to jest niezłe pierdyknięcie. Naprawdę, jak ja zobaczyłem, ale później tak doszedłem do wniosku, że to gdzieś tak nie ma sensu ogólnie. Znaczy dla mnie to nie miało sensu. Jakby to zakończenie było interesujące, było ciekawe, ale też później sprawdzałem tą alternatywną wersję, no nie? Bo nie chciałbym się nawet powtarzać tego fragmentu, no nie? Który powoduje, że prawda, widzisz to zakończenie B. Ciężko mi było powiedzieć na przykład, które zakończenie jest lepsze, czy albo w ten sensie, które jest takie pozytywne, bo zawsze się rozróżnia, że to jest tak jakby najlepsze zakończenie, a to jest
bad
najgorsze.
I good ending.
A tu mi się wydaje, że właściwie nawet takiego nie ma, no nie, że nie ma na przykład zakończenia za odblokowanie wszystkiego, za wyczyszczenie mapy, że się tak wyrażę. Mm-hmm. Po prostu masz dwa zakończenia, które jedno jest po prostu, wiesz, biblijne, a drugie jest takie trochę mniej. I co jest ciekawe, nie, że nie wiem, no mam właśnie takie mieszane uczucia w stosunku do tego, bo nadal uważam, że choć te postacie miały potencjał, to jednak Was, jego monologi i w ogóle ten klimat, bo tam przecież w Far Cry 3 też była taka, trochę było tej psychodeli, nie? Też było takich momentów, że nagle bohater z takiego everymana, no, tam się zaczęło coś dziać i jakby druga połowa gry jest, no ryje trochę, jak to się mówi, czaszkę. I tutaj jakby chcieli postawić na to rycie czaszki w całości, ale nie wiem, no ja koniec końców jestem zadowolony, że przyszedłem właśnie Far Cry 5, ale tak sobie pomyślałem, że ja nigdy do tego Far Cry'a chyba już nie wrócę.
Czy chyba, jesteś zadowolony, że grałeś w tą grę i fajnie tak. Się bawiłeś, natomiast to nie tak, że masz ochotę grać w nią więcej.
Ja jeszcze swoją przygodę w tym świecie przeżyłem, bo na przykład świat, tak z lotu ptaka, jak ja sobie leciałem tymi helikopterami, to on w ogóle się nie umywa. Ja wiem, że to dużo lepiej wygląda i że to jest piękne, jak sobie tak chodzisz po tym świecie, że ta przyroda jest taka, że są te pejzaże, że jest ta przygoda, ale jak tak lecisz z góry, to wszystkie drzewa wyglądają tak samo, te zagajniki wyglądają tak samo. Wiadomo, że są piękne oczka wodne, że są fajne miejsca. Można sobie siąść na przykład na molo, czy na jakimś na tym i zacząć łowić ryby i to jest super. Relaksujące, bardzo mi się podoba, ale jednak w Wildlands, no po prostu,
nie
wiem, czy...
mówić, Boliwia,
siedzisz po prostu w każdym miejscu w Boliwii jesteś, jak spojrzysz tak, żeby po prostu mieć, nie wiem, góry, jakąś skarpę, no nie wiem, no jeszcze, no, ale to jest tak jakby porównując, nie, te światy, nie, który mi się bardziej podoba. I generalnie właśnie jeśli chodzi o Far Cry 5, to jak czuję, że po prostu nie mam po co nawracać, tak, że nie czuję, że po prostu ta historia na przykład chciałbym jeszcze raz przeżyć, bo tam nie było nic interesującego. Wiesz, te postacie były bardzo interesujące, ta dziewczyna, to był taki interesujący wątek, ale on już taki był odpływający i myślałem, że będzie na przykład lepsza puenta z nią związana, nie, z tą postacią, ale tak naprawdę to wszystko się sprowadza do tego, że jak właśnie w Wildlandsach musimy ubić, w cudzysłowie, bossów narkotykowych, zanim będziemy mogli, prawda, zmierzyć się z tym najważniejszym. I to tak, to jest schemat, nie, ale koniec końców, nie, jakbym tak naprawdę wrócił do Far Cry'a właśnie, to do tego trybu arcade. Ja mało sobie akurat tego trybu tak popróbowałem, ale to, że tam tworzą ludzie naprawdę interesujące rzeczy, że Ubisoft udostępnił pełne asety ze wszystkich swoich gier, ja się nie mylę, że możesz sobie zrobić, znaczy możesz sobie zrobić, albo możesz skorzystać jakby z mapy, którą ktoś zrobił, na przykład pobiegać sobie w jakimś świecie właśnie, który ci bardziej kojarzy na przykład z Assassinem. Niż z Far Cry'em. No to jest
z wszystkich gier, nie, oni mają zamiar udostępniać wszystkich gier. Na razie to jest tak, że tam udostępnili chyba właśnie z niektórych tytułów. Dlatego tam jakieś asasynowe asety się w stylu pirackim chyba pojawiły, czy to może nie z trzeciego Far Crya. Ale tak, zamysł był taki, że sukcesywnie będą kolejne map paki, czy raczej asset paki wydawane do tego arcade'a.
No właśnie, to jest niesamowity potencjał i to też jak rozmawialiśmy właśnie z Grzegorzem w poprzednim odcinku, wspominaliście o tych wyzwaniach, które oferują twórcy. Nie? No, ludzie tak po prostu lubią w tę grę grać, że te wyzwania to są za małe dla nich, nie? I to jest bardzo ciekawe. To pokazuje, że jest ten potencjał, że jakby Ubisoft zaczął robić gry, które nie są skończoną całością, tylko dają nam produkt, który cały czas rozwijają. I nawet niedawno na Eurogamerze
pojawiło Game as Service, nie?
Tak. Na Eurogamerze postanowiono jeszcze raz zrecenzować For Honor i zarekomendować. Więc jakby, no to co się na przykład dzieje, już taki sztandarowy przykład z Rainbow Six Siege. No ta gra na początku recenzenci no po prostu jakoś tak nieprzychylnie do niej podeszli. 6/10 takie, nie? I później się okazuje, że mimo, że jakby gracze chwycili bakcyla i to było wystarczającą motywacją, żeby posłuchać tych narzekań i przekuć je, zrobić z tej gry coś, co będzie się graczom podobać. Jednocześnie to jest maszynka do robienia pieniędzy. Mi się wydaje, że na Siege'u to oni zarabiają takie kokosy, że mogliby jak... znaczy może przesadzam, nie? Ale no... Kto mi broni? Jak na przykład Rockstar na GTA Online zarabia się. Przecież tam tych wszystkich
skórek kolorowych. Ale przecież o Siege'u mówi się gdzieniegdzie i to jest tekst, który wraca prędzej czy później, że planowane jest na ten moment 10 lat wsparcia i 100 operatorów w sumie, nie?
No jak sobie pomyślisz, to jest absolutnie sensowne i być może jeszcze dłużej mogą to wspierać, no bo w ile lat wspierają Counter-Strike'a?
No tak,
oczywiście tam się zmieniają wersje, bo teraz jest ten Global Offensive, który chyba nie ma 10 lat, ale może ma. Ja już,
nie wiem, czas szybko leci.
Dokładnie, tak. Jak sobie pomyślisz, to ostatnie lata to tak, o, pstrykasz w palce, już minęło 10 lat. No to jest masakra po prostu. I, no ale w ogóle gdzieś tak mnie wzięło, żeby wrócić sobie do Crysisa.
O, proszę.
I Crysis to jest... Nadal świetna gra. Zresztą w ogóle o Far Cry jeszcze... A, jedna rzecz jeszcze tylko wspomnę o Far Cry, zanim powiem o Crysisie. Fantastyczny jest soundtrack. I w ogóle też...
Jest to, co strasznie mnie zaciekawiło, ukryty.
Jest strasznie ukryty. W ogóle są audycje radiowe i to w ogóle coś, czego ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, a ty Piotrze zwróciłeś uwagę, że w audycjach radiowych nawiązują do pewnych wydarzeń.
Tak.
Pewnie się bardzo zdziwili teraz, że nie ma tej wojny atomowej, tylko jest właśnie, wiesz, pokój, no nie, i nagle ten Kim Jong-un, Il, czy jak mu tam było, jest, no okazuje się jakiś taki bardzo sympatyczny, nie? I to trochę nie, narracja się
wielki
burzy,
handshake się odbył.
Tak. I muzyka jest super, tylko tą muzykę tak naprawdę to możemy odkryć we fragmentach w samej grze, a na Spotify w całości. Bo jak ja, wiesz, wstrzymałem sobie na Spotify, ja mówię, o, muzyka z tego. I chyba, wiesz, z dobrą, długą chwilę przewijałem, bo to tak. I to jest ta muzyka instrumentalna, stworzona właśnie na potrzeby gry. I ta muzyka, to jest ścieżka oryginalna, czyli piosenki też stworzone na potrzeby gry, ale właśnie jednego autora. No plus piosenki licencjonowane i tak dalej, więc jest to taki niesamowity przekaz, od muzyki rockowej poprzez właśnie jakieś, nie wiem, muzykę sakralną, po takie radosne piosenki i właściwie też można powiedzieć country i...
Ale wiesz, to jest fenomenalne, bo tam jest masa, ale to absolutnie masa licencjonowanej muzyki, o której w ogóle w grze tak naprawdę trzeba się naszukać trochę, żeby ona się pojawiła, nie?
No właśnie, jakoś tak... nie wiem, czy to jest kwestia tego, że twórcy chcieli na przykład, żebyśmy w danym samochodzie, czy w danym miejscu danego radia słuchał. Ale to, co jest świetne w GTA, że jak wchodzisz do samochodu, który ma radio, to masz wszystkie częstotliwości i możesz sobie radia słuchać od lewej do prawej. A tutaj przynajmniej tak zauważyłem, że albo jest właśnie audycja Józefa Ziarno, albo właśnie jest jakaś z muzyką i tak dalej. Jakby nie było takich... Nie było tak, że siadam sobie i przestawiam sobie 10 stacji. Chyba, że ja po prostu grałem i gdzieś przeoczyłem... To pokrętło, które jednak ci umożliwia zmianę
czy
stacji
ja wiem, że
na więcej niż
można zmieniać stację, ale właśnie mi się wydawało, że dokładnie tak jak mówisz, że to dwie czy trzy.
No. I trochę głupio, no. Bo ja rozumiem, że jakby to podzielili na zasadzie tak jak właśnie jest... I znowu się odwołuję do GTA, bo akurat ten moment, te interakcje z postaciami, kiedy właśnie z Herkiem bierzesz sobie raz bierzesz jedną postać, raz drugą. I on ma zawsze coś do powiedzenia, coś do skomentowania. I widać na przykład, i słychać w głosie, bo też jest fajne, bo ja na przykład sobie robiłem taką sytuację, że siadałem do samochodu, Herk prowadził, więc ja mogłem sobie kamerą sterować, po prostu przekrywać na nich i po prostu sobie słuchałem, jak sobie mówią. I to zaszanowanie z tych postaci, no nie, tam słuchaj, muszę mu odpowiedzieć, wiesz, tak, co to za w ogóle kość, no nie, super. I dlatego właśnie też, dlatego mówię, jak ktoś w tym momencie jeszcze gra w Far Cry 5, niech sobie gdzieś tam włączy to radyjko, niech sobie posłucha, niech czasami więcej czasu spędzi właśnie w samochodzie z tymi innymi postaciami, bo dużo się, dużo gra na tym zyskuje, tak mi się wydaje.
A bawiłeś się w łączenie interakcji między postaciami?
To znaczy
na przykład Herk, o którym właśnie mówisz, jedna z innych postaci, z którymi możesz tam się zakumplować, to jest jego mama. Ta pani pilot. I w momencie, w którym odblokujesz sobie skilla, który umożliwia tobie na podróżowanie z dwoma postaciami równocześnie, no i tak, zrobisz jeszcze tak, żeby pani pilot nie latała, tylko biegała koło ciebie i załadujesz się razem z nią i z Herkiem do samochodu, to dyskusje między innymi momentami są bezbłędne.
No właśnie o tym mówię, tak, tylko że akurat tego nie widziałem, widzisz, tej kombinacji, widzisz, a to jest dość, to jest powód, dla którego bym w ogóle wrócił, że właśnie zobaczyć takie rzeczy, to jest takie sympatyczne, takie przyjemne, bo to wpasowuje się w ten oryginalny klimat, który myślałem, że z tego Far Cry'a 5 się będzie toczył, że jakby to, co było pokazane na zwiastunach. Ja nawet nie mówię o tych takich typu infomercial, nie? Tylko bardziej też nawet pokazujących wcześniejsze jakieś fragmenty, że tam będzie więcej tych postaci, że trochę będzie taki bardziej redneckowy ten Far Cry. Ale właściwie no, tego redneka tam jest mało, nie? Że no, ja bym powiedzmy parę rzeczy zmienił, ale wiesz, jak to jest na pewno dużo tęższe umysły pracowały nad tym i musiały podejmować decyzji, bardziej się na tym znałem, więc jakby być może moje pomysły padały, ale gdzieś tam na drodze jakby produkcji, później postprodukcji, jakiejś takiej ewentualnej optymalizacji, no nie, coś, z czego musieli zrezygnować i tak dalej, bo ja bym naprawdę dużo więcej stworzył takich oskryptowanych, nawet takich jak wprowadzenie momentów, no bo jest ich dużo, ale one są związane właśnie z, to skryptowanie jest związane z tym, że na pewnym etapie odblokowywania czy wyzwalania danego terenu, no to właśnie to jest to, co jak rozmawialiśmy, to jeszcze mnie tak właśnie wiele razy nie spotkało, może raz czy dwa, ale później to jest nagminne, że po prostu za każdym razem gra w jakiś sposób, wyciąga cię z tego otwartego świata i wrzuca do tego zamkniętego świata, bo musi ci posunąć system, musi ci sprzedać to, co sobie tam wymyśli. Ja bym chciał właśnie tak, że czasami trafisz na coś takiego, ale całkiem przypadkiem, ale to będzie bardzo złożona czy scenka, czy jakaś historia i tak dalej, że po prostu jakby nie siedzisz tam, bo cię gra zmusza do tego i musisz na przykład nie trzymać W wciśnięte, żeby jakby się akcja do przodu posuwała, musisz iść i nic więcej nie możesz robić, tylko po prostu jesteś w danym momencie gdzie się dzieje coś ciekawego i nie chcesz po prostu stamtąd wychodzić sam z siebie. Jakby, historia cię trzyma, jakby akcja cię trzyma w tym punkcie. Ale to się łatwo mówi, tak sobie tak gdybam, ale to bym widział. Bo na przykład bardzo mi się Crysis podoba. Wróciłem do Crysisa. Oczywiście ja mam tak, że raz na parę lat, może nawet raz na rok, odpalam Crysisa. Ale zwykle to jest tak, że...
Czy dalej jest demem technicznym gra? W sensie, czy dalej jest tak śliczne, że aż niemożliwe, że ma tyle lat?
Znaczy... Co jest ciekawe, że ona nadal wygląda tak dobrze, że gdyby wyszła w tym roku, to poza paroma elementami, które warto poprawić, no ona wygląda nawet lepiej. Wiesz, jakby postacie, animacja postaci, animacja twarzy postaci i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ragdoll też związany z tym, jak czasami łapiesz jakiegoś przeciwnika za gardło, rzucasz nim jakieś eksplozje i tak dalej. To wszystko jest na poziomie, no wtedy to o epokę wyprzedzali. Tylko, że wtedy nie było też komputerów, na których to mogłeś odpalić.
No bo tyle, to jest już chyba ponad 10 lat, nie?
11.
11.
2007 rok.
Elegancko.
I co jest ciekawe właśnie, że już chyba nic nowego, jeśli chodzi o kwestie tam modów, już się nie pojawia. Tam ostatnie, które były, to wymieniały tekstury na przykład z kolejnych gier, na przykład brały tam tekstury dżungli z późniejszych tytułów, nie wiem, czy nawet nie z Far Cry'a trzeciego, podmieniały je w oryginalnym Far Cry, więc jakby masz dużo wyższą rozdzielczość tekstur, No i też są sztuczki właśnie na to, żeby odpalić grę i w 4K i poprawić efekty świetne. No, no jest parę takich modów, które po prostu sprawiają, że gra wygląda fenomenalnie, są łatwe do zainstalowania, więc jakby to nie jest problem, ale mogą być wymagające. Gdybym ja chciał właśnie zrobić coś takiego, że wziąć sobie, upskalować rozdzielczość do 4K i później nam, żeby ten aliasing był mniejszy, zmniejszyć tą rozdzielczość do 1080p, no to już na moim komputerze już widzę, że te klatki by poniżej 60 musiały być, żeby pociągnąć. Więc jakby ja sobie tak zoptymalizowałem, żeby nadal to wyglądało lepiej niż wtedy, nadal wyglądało super z wszystkimi modami, ale jednak nie szaleję i nie upskaluję sobie do 4K, tylko właśnie tak gdzieś delikatnie trochę powyżej pełnego HD, ale nie za dużo. I gra nadal, no po prostu to jest majstersztyk. Ja zapomniałem, bo zawsze mi się Crysis tak w mojej głowie, tak pamiętam jako taki trochę taka piaskownica, no bo w tej dżungli masz tą absolutną swobodę, masz ten pancerz, który ci mówi, że daje ci możliwość grania skradankowo, albo bardzo agresywnie, albo kombinować możesz, no wszystko możesz w ogóle omijać, wiesz, jakieś główne posterunki, wskradać się tylko, coś tam zrobić w jakimś punkcie, gdzieś uciekać dalej. Oczywiście są miejsca, w których musisz, nie unikniesz konfrontacji, ale absolutnie
ostatnie miałeś... ćwierć gry właściwie tak jest.
Tak, tak. I generalnie to, co mi się właśnie podobało, to ten klimat. Zapomniałem, jak początek jest, jak klimatyczny jest początek, jak na przykład wiele czerpie z Predatora. Czyli w ogóle i jaka muzyka jest świetna, która cię wprowadza ten klimat, że jest... tam jest fabuła, zapomniałem w ogóle... Znaczy, ja pamiętałem tą fabułę, no nie? Ale przypomniałem mi sobie, że całkiem niezła jest gra aktorska, że ona trochę jest na poziomie właśnie takich filmów, jak się Predator, więc nie, jakby nie oczekujesz tutaj Hamleta, ale jest motywacja. No jest właśnie ten świetny twist, który jak zaczynasz grę, to nie wiesz, no dzisiaj to już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja nie będę zdradzał, bo to wiesz, dzisiaj trzeba uważać, ale generalnie wiadomo, że chodzi o to, że tam po drugiej połowie gry są obcy i w moment, jak oni się pojawiają, w ogóle ten moment z górą, która nagle coś się zaczyna sypać. No po prostu super sprawa. To jest absolutnie rzecz, którą warto ponownie przeżyć i ja się tak bawię, że ja właściwie już prawie jestem w końcówce. Ja już jestem właśnie, doszedłem do tych znaczy nie końcówce, ale doszedłem do kopalni, nie wiem ile mi tam czasu jeszcze zajmie jakby gra, ale absolutnie jak siadłem, to nie mogłem się oderwać. I to jest fantastyczne.
Zresztą ja powiem ci szczerze, że ja akurat z Crysisem nie mam tak wspaniałych wspomnień, chyba że może nie wiem, gdybym do niego wrócił. Mhm. Bo ja grałem w niego w tej wersji na PS3, bo nie wiem, czy pamiętasz, to było tak, że Crysis wyszedł na PC-ty, po czym przy okazji
tak.
Sequela pojawił się, to chyba nawet nie było nazwane remaster.
Zrobione coś, co było niemożliwe, bo przecież wiadomo było, że
tak,
Crysis nie może się ukazać na konsolach.
No i nagle się ukazał na konsolach, nie wiem, w jakiejś tam lekko chyba graficznie okrojonej wersji. I pamiętam, że ja właśnie przez to, że zbliżała się druga część, to chciałem przejść tą pierwszą przed tą drugą premierą drugiej i u mnie 3/4 gry polegały na tym, że w kolanach, w rzece szedłem zgodnie z prądem albo pod prąd rzeki, omijając całą walkę z włączoną niewidzialnością. Więc ja tą grę przeszedłem 90% czasu będąc niewidzialnym i unikając jakichkolwiek konfrontacji, bo mi się kompletnie mi tam nie podeszło walka i strzelanie. No i kiedy już właśnie to, o czym ty powiedziałeś, czyli wielki plot twist się pojawił, no to wtedy już nie miałem wyboru i musiałem trochę postrzelać, ale jakoś z drugą i z trzecią częścią mam lepsze wspomnienia.
Znaczy, ja, jeśli chodzi o drugą część, to ja wiedziałem, że oni po prostu muszą mieć na pewne ustępstwa. I to jest bardzo ciekawe, bo tak jak na przykład reżyser filmowy, twórca filmu, producent wie, że są pewne ograniczenia budżetowe, więc musi kombinować. Z częścią drugą Crysisa wiedzieli, że mają trochę ograniczenia mocy, bo już wiedzieli, że na samym PC-cie nie zarobią, więc postanowili zrobić grę też na konsolę. I dlatego dżunglę z normalną zmienili na dżunglę betonową, która nie wymaga takich, wiesz, na przykład nie trzeba zrobić, albo przynajmniej nie ma aż tyle do zniszczenia na przykład drzewek, no bo to jest to, że w Crysisie jak strzelasz do drzewka, jeśli to jest, nie jest jakieś, nie wiem, jakieś potężne drzewo, to po prostu no jesteś jak drwal, nie? Ono się przewraca, się niszczy, no po prostu jest bardzo ciekawe. Trochę jak w Far Cry'u drugim, na tym słynnym filmiku porównawczym. Więc druga mi się przez to tak jakby mniej podobała, bo też była bardziej liniowa. I to samo z trójką. No trójka też była taka, że ona już, że przed nią
przelatowałaś. Trójka to był corridor shooter, taki już stricte. Natomiast no dwójka miała, bo dwójka była takim fajnym miksem pomiędzy corridor shooterem a tym open worldem, bo tam nie miałeś absolutnie pełnej otwartości wszystkiego, ale miałeś tak jakby, bo ja to bardzo dokładnie pamiętam, miałeś tak jakby otwarte areny. Mhm. Gdzie był punkt A wyjściowy, punkt B, do którego musiałeś dotrzeć, a czy tam się skadałeś trawą, czy szedłeś naokoło, czy w ogóle robiłeś to jeszcze jakoś zupełnie inaczej, to już trochę było po twojemu. Przynajmniej tak mam w pamięci, a może jakbym w to zagrał, to by wcale tak nie było.
Nie, i dlatego właśnie jak ostatnio bo był taki międzynarodowy łańcuszek, który normalnie, bo ja nie biorę udziału w łańcuszkach, ale sobie tak pomyślałem, że faktycznie, bo to raz na jakiś czas człowiek tak myśli, to się oczywiście zmienia tam w tym roku, na przykład te gry uważam, że najwybitniejsze albo najlepsze, najważniejsze dla mnie, ale Crysis jest na tej liście. Jest na tej liście i nie wiem, z czego to wynika, oprócz tego, że gra jest świetna, nie? Ale na przykład, dlaczego nie wybrałem jakiejś innej gry, która byłaby również, na przykład, nie wiem, dlaczego nie Half-Life 2, nie? Albo coś w tym stylu. I wydaje mi się, że po prostu to jest kombinacja, to jest właśnie kombinacja tego, że ta gra jakby cały czas dopasowuje się, albo nie tyle, że dopasowuje się, ale nadal właśnie dzięki tym modom, dzięki nawet bez modu. Ta gra wygląda świetnie 11 lat po premierze i można powiedzieć, jakie straszne retro, ale ta gra w ogóle nie ma, nic nie jest w niej retro. Ona wtedy była ponadczasowa i to udowodniła i to jest fenomenalne i bardzo się cieszę, że w ogóle mam całą kolekcję tych Crysisów i mogę sobie wracać raz do roku, robić taką zabawę.
Czyli powrót do kryzysu.
Tak. A właśnie, Piotrze, czy miałeś w końcu okazję zagrać Frostpunk?
Jeszcze nie, gra jest zainstalowana, czeka na dysku, ale przez tak zwane wyjazdy i wywczasy to niestety jeszcze nie miałem okazji odpalić.
A właśnie, szkoda, bo dla mnie to jesteś ekspertem właściwie
odbudowania domków.
Takich właśnie takich gier, gdzie kieruje się jakąś... Znaczy nie wiem, bo to jest określenie jakby city builder i tak dalej, że trzeba zaznaczyć. Oczywiście tu jest w małej skali to, ale... I nie ma tego, co chyba porównać do Anno, czy nawet do znaczy nie, właśnie zastanawiam się, jakby to porównać na przykład do Avon Colony. Czy nie wiem, czy dobrze tytuł wymawiam.
Tak.
Ale Frostpunk już teraz troszeczkę dłużej pograłem, nawet mi się udało skończyć ten pierwszy scenariusz, później kolejny zacząłem, bo to jest też tak zrobione, że pierwszy scenariusz jest takim bardziej otwartą grą. Z jednej strony uczysz się mechaniki, ale masz wszystko otwarte, jakby możesz go skończyć, bo generalnie jest tak, że w pewnym momencie dochodzi, wiesz, takiego momentu, że jest strasznie zimno, tam minus 120 stopni i musisz to przetrwać. Jakby przez całą grę jakby budujesz zapasy, żeby przetrwać ten właśnie taki krytyczny czas, on nie wiem, kilka dni trwa, jak go przeżyjesz, to jakby scenariusz zakończony jest sukcesem i później masz taki scenariusz kolejny, który jest blokowany arki. I masz tam arki sadzone, które po prostu musisz utrzymywać się poniżej tej temperatury zamrożenia, żeby one przetrwały, żeby można było stworzyć kolejną cywilizację, jakby kiedyś ta wieczna zmarzlina się skończyła. Ale dla tych, którzy nie widzieli Frostpunka, to powiem tylko tak, że właśnie to jest taki mini city builder, bo wszystko się jednak mieści w takim niedużym kraterze. Akcja toczy się, to już później, jakby po skończeniu pierwszego scenariusza byłem w stanie określić datę, bo wcześniej to nie byłem pewny, ale właśnie w takich czasach wiktoriańskich, tylko że w alternatywnej rzeczywistości, gdzie pod koniec właśnie XIX wieku okazało się, że świat został tak skuty lodem, że niestety w miastach nie da się żyć i ludzie zaczęli emigrować, wysyłać takie kolonie na północ. Co jest ciekawe, tworząc takie mobilne, wielkie, ogromne piece, które ogrzewają społeczeństwo i jakby są centrum tych małych miasteczek, osad. No i generalnie chodzi o to, że po prostu musisz ten piec trzymać cały czas, jakby utrzymywać zapalony, więc musisz zbierać węgiel, potrzebujesz, masz jeszcze inne dodatkowe surowce, masz drewno, masz stal. No i poza tym to jest taki właśnie typowo gra w budowania miasta, ale właśnie z twistem, z którego są znani twórcy 11 Bit Studio, czyli musisz podejmować trudne wybory. I gra sobie to tak robi, że na pewnym etapie, kiedy okazuje się, że jest ciężko, że pojawia się jakiś przykład, pojawiają się takie dymki na mapie, pojawia się właśnie pytanie, co zrobić z daną osobą? Na przykład, nie wiem, powiedzmy, że albo brakuje nam rąk do pracy. to jest taki sztandarowy przykład, na pewno go słyszałeś, więc nikomu nie popsuję jakby zabawy, żeby będą wiedzieli, że powstaje pytanie, czy dzieci mają pracować. I możesz podjąć tą decyzję i zyskujesz no, sporo rąk do pracy, no ale to wzbudza niepokój wśród społeczności i jakby bardzo też ważnym elementem kontrolowania jakby życia jest też właśnie niewzbudzanie napięcia, niepokoju i cały czas budowanie nadziei, że przetrwają. Masz takie dwa paski. Niebieski chcesz, żeby rósł, a czerwony chcesz, żeby spadał. I no, jeśli dzieci mają iść do pracy, to znaczy, że coś się nie... No wiesz, nadzieja spada, ludzie są smutni. Oczywiście może żyć w pełnym ekstremum, no nie, że dzieci nawet mają w kopalniach pracować przy ciężkich robotach, to już w ogóle nie jest sajgon, ale no, powiedzmy, jest ciężka sytuacja. Jakby podejmujesz takie decyzje i są decyzje właśnie później na etapie tego, czy co robimy z inwalidami, czy na przykład pomagamy im, na przykład, czy będziemy na przykład tworzyć w fabrykach protezy i oni będą nadal, wiesz, zdatni do pracy, czy powinniśmy ich wysłać do domu opieki. To są takie elementy drobne, ale najciekawsze...
Powiedz mi, czy przez to, że to jest City Builder, czyli jednak jesteśmy jakimś takim, nie wiem, czy to tam burmistrzem, czy zarządzającym, czy jakimś dobrym duchem tego miasta, jak go zwał, tak go zwał, to czy te decyzje mają jakiekolwiek znaczenie, czy to jest tylko i wyłącznie właśnie patrzenie na te dwa wskaźniki i po prostu, i nieważne, czy to wysyłasz dzieci do pracy, tak naprawdę patrzysz, czy zysk, który z tego dostaniesz, będzie na tyle dobry, że opłaca się zrównoważyć to przysłowiowe szczęście mieszkańców. No znaczy, bo w This War of Mine to było bardzo osobiste. Czy tam miałeś dosłownie dwie, trzy postaci, którym byłeś blisko, widziałeś ich twarze, jak coś się działo, to mogłeś się wczuć w to, co się dzieje. Czy jak tam przychodził do ciebie chłopiec, to mówił, że mama choruje, czy pożyczysz leków, to widziałeś tą postać tak jakby bezpośrednio. No a tutaj jednak zarządzasz miastem, więc co w skali tego miasta ci obchodzi kilka osób, które będzie miało gorzej czy lepiej?
No dlatego właśnie nie musisz się bać, że podejmowanie trudnych decyzji będzie ci łamać serce. Więc jakby faktycznie tutaj jakby nie jest to tak emocjonalne. Z jednej strony no to wpływa na dłuższą metę, na właśnie te takie mnożniki wszystkie, bo w pierwszym tym scenariuszu jest taki moment, w którym ludzie zaczynają się buntować, nie? I uważają, że po prostu to, co oni zrobili, że ta migracja na północ, że opuszczenie Londynu, to jest w ogóle najgorsza rzecz, która się zrobiła, i zaczynają jakby buntować społeczeństwo, żeby jakby najwięcej zwolenników zbierać. I generalnie, żeby zmniejszyć jakby tą liczbę tych ludzi, którzy chcą odejść, no to właśnie musisz kontrolować ten napokój nadziei i te wszystkie decyzje, one budują małe mnożniki. I to jest w mechanice, właśnie podświetlasz sobie te paski, to pojawiają ci się te rzeczy, które jakby wpływają na tą nadzieję, na niepokój i tak dalej, i tak dalej. I jakby to zostaje, nie? Przynajmniej na dłuższą metę to wpływa, nie? I jeśli podejmiesz tą decyzję trudną, no to jakby na początku zyskujesz, ale ona jakby z tobą zostaje, nie? I no, znaczy jest mnóstwo takich elementów, tylko to jest tak na dłuższą metę faktycznie, jak przejdziesz tę grę raz, dwa razy w tym podstawowym scenariuszu, to jesteś naprawdę w stanie zobaczyć bardzo dużo i mało cię zaskakuje, dlatego później ważne jest to, żeby rozgrywać te scenariusze, które mają pewne wariacje, które coś dodają, które na przykład stawiają na to, że już na przykład tak w przypadku tych ark, tam jest bardzo ważny element związany z automatami, czy automatonami, nie, jak to ich nazwać dokładnie, czyli tymi takimi maszynami kroczącymi. I to jest bardzo ciekawe, bo jak normalnie grasz, to może ci się jeden trafi, dwa, wiesz, i to jest to wszystko. Tutaj nagle musisz mieć ich dużo i okazuje się, że też są związane z nimi problemy, bo tu się gdzieś zakleszczy, tu gdzieś spowoduje jakaś awaria spowoduje, że jest jakiś wypadek, czasami śmiertelny, i to jest ciekawe. Jakby, ale wracając do twojego oryginalnego pytania, jeśli chodzi o emocjonalność tych decyzji i wpływ na samą grę, to faktycznie jeśli nadal kontrolujesz wszystko dobrze, to jesteś w stanie tak zbalansować różnymi elementami jakby ten niepokój i wzbudzić tą nadzieję, że jakby na dłuższą metę tego jak nie odczuwasz, nie? Że jeśli jesteś w stanie kontrolować.
Dam tobie taki trochę absurdalny wręcz przykład, jeszcze bardziej naświetlający to, o co mi chodzi. Czy słyszałeś kiedykolwiek o kuklikarze?
Nie, znaczy słyszałem, ale nigdy nie grałem, nawet nie wiem, jak wygląda.
Tak, no to cookie clicker jest to jeden z tych klikerów, które osiągnęły największy szał, gdzie klikamy sobie na ciasteczko i zbieramy jak największą ilość ciasteczek. No jak w każdym klikarze, w którymś momencie tam wykupujemy sobie update'y. Znaczy, nie update'y, tylko ulepszenia dla naszej wielkiej fabryki ciastek. I jeżeli poświęcisz chociaż 15 sekund na czytanie opisów tych ulepszeń, to nagle okazuje się właśnie, że wprowadzasz pracę dzieci, że wprowadzasz pracę niewolników, że zaczynasz manipulować genetyką zwierząt po to, żeby lepiej pracowały w twoich fabrykach itd., itd. Mhm. Tylko przez to, że to jest clicker, to nie zwracasz kompletnie żadnej uwagi na to. Nie, po prostu no wykupujesz sobie update razy 4 do produkcji ciasteczek. I teraz czy w przypadku Frostpunka, gdzie podejmujesz teoretycznie trudne decyzje, to jakkolwiek się przejmujesz tym, że każesz dzieciom pracować w kopalni, czy ma to absolutnie nie ma żadnego znaczenia? Równie dobrze zamiast tego napisu, że czy zgadzasz się na pracę dzieci, mogłoby być napisany sam efekt, że tam plus 4 do procentu efektywności, minus 10 do szczęśliwości.
Znaczy, ja wiem
czy grając to czujesz, faktycznie emocjonalnie wiążesz się...
Znaczy, to jest tak, że każda postać, każdy ludzik, a zależnie od tego, jak duże masz miasto, ile ludzi, ile uchodźców przyjąłeś, bo to też jest taki element, że na przykład pojawia się informacja, że do twojej osady przybyli uchodźcy. I teraz co robisz? Przyjmujesz wszystkich?
No do roboty.
Przyjmujesz tylko tych zdrowych? Czy wypędzasz wszystkich? Nie? Nikogo nie przyjmujesz. Więc masz do wyboru. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, nie wiem, jeszcze jakiś inny kraj, już nie chcę nikogo obrazić, po prostu jakby Kora. Różne postawy są, tak? I kiedy podejmujesz tę decyzję, to każda z postaci ma imię, nazwisko. Nawet jeśli byłoby ich 300, tych ludzików, to na każdego możesz kliknąć i każdy tam jest. I kiedy podejmujesz trudne decyzje, to pojawiają się jakieś dymki, w sensie, że ktoś tam mówi i tak dalej. Tylko jak jesteś zarządcą wielkiego miasta, czy nawet mniejszego miasta i tak dalej, to na pewnym etapie, no musisz operować na abstrakcjach, na statystykach. Więc jakby na pewnym etapie to jest tak, że nie patrzysz na 100 osób, jak na każdego z osobna. To Jan Kowalski.
Nie wiem, czy pamiętasz This is the Police, tak? Tego się tak nazywa? To tam w którymś momencie też odseparowywałeś się od tych policjantów z imienia i nazwiska, tylko po prostu patrzyłeś na statystyki i klikałeś, że tam tego zabić, tam tak. tego nie, no.
No ale tam był trochę, jak to się tak ładnie mówi z angielskiego, problem z spacingiem, mi się wydaje, że na pewnym etapie, pod koniec gry, bo ona była za długa, bo ona ponad 20 godzin trwała. Tak. Tam się nic właściwie nie zmieniało, ale o tyle było ciekawe, że przez to, że jakby poziom się trudności, jakbyś miał więcej kłód pod nogami, to było więcej ciekawych rzeczy.
A widziałeś w ogóle, przepraszam, tak? w temacie zapowiedź drugiej części?
Widziałem, jestem zainteresowany, ale nawet niespecjalnie nie czytałem.
Znaczy, więc... bo jedno, co mi się najbardziej spodobało, to co wynika absolutnie ze zwiastuna, to że to, co w pierwszej części było bardzo uproszczone, czyli wysyłanie policjantów na akcję, gdzie po prostu klikałeś, podejmując decyzję,
tak.
Teraz wygląda na to, że będzie czymś na zasadzie uproszczonego X-Coma, czyli widać jakiś tam, wiesz, rzut taktyczny z ludzikiem, który chodzi, wydajesz mu rozkazy, coś tam, więc...
Znaczy, oby nie były to takie łamigłówki związane na przykład, jak rozwiązać dany problem, na przykład, nie wiem, z ratowaniem zakładników i tak dalej, jakie były te takie mapy, gdzie ktoś powinien, którym wejście najpierw wejść i tak dalej. Ja sobie rozbijałem o to głowę. Strasznie to było. Ale
wracając do Frostpunka.
Tak, do Frostpunka. No, musisz, prawda, najpierw abstrakcję, ale nadal nie jest to dla mnie coś takiego bezmózgiego. I najlepsze, że najlepiej wspominam swoją pierwszą grę, którą absolutnie położyłem, chociaż długo grałem, długo byłem, ale koniec końców skończyło się tym, że moje społeczeństwo się zbuntowało i nie powiesiło, że się tak wyrażę. Znaczy to nie jest powieszone, bo to jest chyba tak, że cię mrożą, że to jest tak, ale to jest taka publiczna egzekucja. I co było ciekawe, że na początku właśnie wiesz jak to jest, jak znasz mechanikę, to od razu jak ci Koreańczycy w tym StarCraftie, po prostu wiesz co kliknąć na początku, budujesz cyk, 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 cyk. Wiesz kiedy na przykład postawić ten budynek, a kiedy ten. A nie, że na przykład to rozbier... Ja w pierwszej grze, to wiesz, postawiłem te namioty, ale tak nie wiedziałem, że nie zwróciłem uwagi, że wszyscy muszą mieć namioty. To komunikat się pojawił, że wszyscy muszą mieć namioty. Przez długi czas moje społeczeństwo na przykład mieszkało w namiotach. Przez długi czas moje społeczeństwo odkrywkowo zbierało materiały, zamiast na przykład, że nie zbudowałem jakiegoś takiego baraku dla zbieraczy, którzy po prostu mając w bliskiej odległości te wszystkie... wysepki czy z węglem, czy właśnie z jakimiś fragmentami, czy z jakimś drewnem, że oni to po prostu jakby nie optymalizowałem pracy. Ale to powodowało, że właśnie nadzieja u mnie spadała, że niepokój rósł i cały czas miałem właśnie te historie, że ktoś coś chce, że coś w czymś powie, że musiałem podejmować dużo więcej trudnych decyzji. I co było ciekawe, właśnie kiedy pojawia się ten element, kiedy jakby już jesteś całkiem rozwinięty, jakby to społeczeństwo, już to miasteczko sobie żyje. Znaczy ja mówię miasteczko, ale to jest taka osada, nie? I w ogóle nawiązanie na przykład, no bardziej mi się takie narzuca nawiązanie w ogóle do Settlersów, bo w Settlersach też miałeś, widziałeś tych wszystkich ludzi, też każdy ten człowiek w Settlersach coś zbierał, coś budował, coś robił, więc mogłeś go dokładnie obserwować, jakby miałeś taką, jak rybki w akwarium, też musiałeś budować drogi, kiedy budowałeś jakiś element i tak dalej, więc jakby to jest ciekawe, ale właśnie w momencie, kiedy gra mówi ci, że dochodzi do takiej sytuacji, że musisz podjąć pewną decyzję, bo no zaczyna się źle dziać, nie? I czy chcesz wprowadzić ład i porządek? Nie, czy chcesz wprowadzić prawo i sprawiedliwość? Czy chcesz wprowadzić kościół, nie? Czyli wiarę. Znaczy ja wybrałem na początku religię. Czyli budujesz właśnie świątynię, budujesz strażnicę wiary, wysyłasz strażników wiary, to właściwie taką policją są, która patroluje, też trochę się bawi w takich inkwizytorów, ale nie jest to taka inkwizycja typowa, tylko na przykład, no, bardziej służy, właśnie to jest ciekawe, bo z jednej strony no to jest coś innego, ale z drugiej strony jak grałem już ponownie, to nie zauważyłem jakiejś takiej strasznie dużej różnicy między ładem i porządkiem, czy tam a właśnie tą wiarą, jakby na takim głównym rdzeniu. Chodzi o to, że po prostu masz inne elementy, ale sprowadzają się do tego, nie jakby to powiedzieć, no bo to nie jest tak, że jak wiesz, zergi i protosi i tak dalej, że czyli jedni i drudzy mogą walczyć. Nie, no to bardziej chodzi mi o to, żeby jak nie wiem, jak na przykład w Warhammerze masz orki i Space Marines. No, część jednostek jest bardzo podobna, chociaż mają, no, trochę inaczej wyglądają i mają troszeczkę inne jakby ataki specjalne, ale mniej więcej jakby można pewne korelacje tam znaleźć. I zaczynasz jakieś procesje organizować i tak dalej. I faktycznie to podnosi nadzieję, ale też no, pojawiają się jakby związane z tym no, niewygodne rzeczy. Nie? I to jest bardzo ciekawe. No, jakby jest mnóstwo elementów, które w tej grze są bardzo ciekawe, tylko jak mówię, ta moja pierwsza gra była na tyle interesująca, że ja cały czas musiałem walczyć mając te kłody pod nogami. Bo kiedy grałem drugi raz, miałem tak zoptymalizowaną rozgrywkę, wiedziałem, od czego zbadać, już wiedziałem, jak technologicznie, na tym drzewku technologii, co wybierać, co budować, kiedy zbudować kopalnie, kiedy zdobywać tartaki, kiedy masz, później wprowadzasz, wiesz, maszyny te drążące, hutę i tak dalej, i tak dalej. Przemysł tak zoptymalizowałem, że właściwie zajmowałem się tylko tym kontrolowaniem tej nadziei, tam poprawianiem humoru, wiesz, tu jakiś pub zbudowałem, tu postawiłem kilka aren, żeby ludzie mogli wyładowywać napięcie tam i tak dalej, i tak dalej. Ta druga rozgrywka, choć satysfakcjonująca, już była tak trochę mniej ciekawa. Oczywiście ja nie jestem masochistą i nie zamierzam wygrać na najwyższym poziomie trudności, żeby znowu sobie jakby urozmaicić rozgrywkę o te takie losowe wydarzenia, ale no faktycznie zobaczę te wszystkie jeszcze dodatkowe scenariusze, żeby stwierdzić, czy tam jest rzeczywiście coś takiego naprawdę interesującego jakby w samej grze, bo nie wiem, jak porównać właśnie do innych, dlatego ja bardzo będę chciał posłuchać twojej, Piotrze, opinii, jak już pograsz w Frostpunk, jak ta gra się właśnie na innych takich podobnych tytułach, jak ona wygląda, w tym sensie, czy jest bardzo rozbudowana, czy wręcz przeciwnie, czy nie jest. Bo moim zdaniem jest odpowiednio dla mnie, że ja dla osoby, która zwykle nie gra w takie gry, tam znalazłem dużo interesujących rzeczy i tempo, i poziom trudności był wyjątkowy. I wiesz, i te takie minigry, które są związane, znaczy minigry, to nie są minigry, ale wiesz, że oprócz tego, że budujesz to społeczeństwo, to też budujesz, znaczy jakby, no wychodzisz, to jest, wiesz, ten element wychodzenia z tego krateru, z tej twojej osady, tak? Wysyłasz zwiadowców, na przykład, i to jest taka, to trochę mi przypomina, jak pamiętasz Fallout Shelter, tą taką darmową grę na telefon komórkowy, tam też było tak, że wysyłasz tych zwiadowców, to tu masz, po prostu widzisz, że oni gdzieś do jakiegoś punktu idą, i czyli jakby jesteś w stanie określić, gdzie oni są na mapie, ale właściwie to się ogranicza do tego, że no wiesz, że dojdą do tego punktu, na przykład, nie wiem, za półtora dnia. I jak dojdą do półtora dnia, to dowiadujesz się, co znaleźli, i mogą na przykład iść do kolejnego punktu, lub mogą na przykład, jeśli znaleźć jakichś ludzi, jakieś dzieci, żeby bezpiecznie ich sprowadzić, mogą się wrócić razem z nimi do obozu, albo mogą iść gdzieś dalej, odkrywają jakieś nowe miejsca, ślady innych ekspedycji. I to jest wszystko naprawdę bardzo fajnie, ciekawie zrobione. I naprawdę, jeśli ktoś lubi steampunk z takim twistem, no bo to jest naprawdę, to jest, Frostpunk to jest bardzo ciekawa nazwa, ale sama gra jest mocno steampunkowa. Tam masz te maszyny kroczące, te automatony, to jest steampunk w czystej, fantastycznej postaci, że tam w ogóle ten piec, cała ta technologia związana z tym grzaniem tego obozu, to jest wszystko absolutny steampunk. No ale gdyby tam było coś takiego właśnie jak w Lodzie Dukaja, że ten lód, że ta zmarzina, że to się w ogóle przetwarza, już nie pamiętam dokładnie jak to było w książce lód, ale chodzi o to, że to jest jakiś surowiec z tego wynika, nie? Że na przykład oni, że coś jest, wydobywasz z tego lodu, nie wiem, jakąś energię czy coś takiego, wtedy to byłby Frostpunk, nie? No bo tak jak steampunk albo dieselpunk, to wszystko jest związane z jakby z tą energią, z jakimś tam czymś, co daje tą moc.
Czy też trampunk z Dishonored.
Tak. Dokładnie. Ja uwielbiam ten klimat, bo on jest taki interesujący, wiesz, to jest taka wariacja i polecam w ogóle Frostpunka, jeśli mogę tak podsumować. No i oczywiście, gra osiągnęła
niesamowity sukces, bo takiego widziałem ładnego tweeta, że w 66 godzin od rozpoczęcia sprzedaży sprzedaje 250 tysięcy egzemplarzy bodajże? Jakieś takie zawrotne ilości.
No to bardzo, bardzo dobrze. Znaczy ja się cieszę, w sensie jak Polacy odniosą sukces na świecie, czy to w skokach narciarskich, lotach narciarskich, czy właśnie w produkcji gier, to serce się raduje. Już nie samym Wiedźminem 3 i kolejnym update'em na PlayStation 4 człowiek żyje.
Wiesz, przede wszystkim dobrze, że dobre gry się sprzedają.
Tak bym powiedział. Tak. No właśnie, Piotrze, bo nie chwalisz się, ale no, jesteś gwiazdą wirtualnej telewizji i grałeś ostatnio w God of War. I nie wiem, czy miałeś okazję później pograć God of War już w zaciszu do mojego ogniska, bez tych wszystkich kamer i pięknych kobiet. Chociaż wiesz, że ona mogła ci siedzieć na kolanach, kiedy tam grałeś.
Tak
ale...
jest. Znaczy, a to nawet ładnie trafiłeś, bo żona oglądała, jak zaczynałem grać God of War, bo była zainteresowana, jak to tam wygląda. Nie grałem dużo. Mam za sobą jakieś, nie wiem, 5 godzin, a z tego, co widzę, zarówno jeśli chodzi o mój progres, jak i z tego, co tam już wcześniej słyszałem, to jest dopiero o same początki. No, ale muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony bardzo. Gra wygląda niesamowicie. To jest po raz pierwszy, udało mi się w końcu, bo ja tyle słyszałem o tym, jak to PS4 czy też PS4 Pro odpala silniki rakietowe i wylatuje przez okno w trakcie grania. Do tej pory miałem to szczęście, że czy to przy Uncharted 4, czy to przy Horizonie, jakoś tam moja PS4, dobry model mi się trafił, nie odpalała silników atomowych. No i przy okazji God of War'a w końcu stało się to. Przy odpaleniu gry silniki i wiatraki PS4 rozpędziły się na maksa. Co prawda trwa to mniej więcej jakieś 5-10 minut po rozpoczęciu gry, potem jakoś tam się wszystko normuje, jest trochę ciszej. Natomiast gra wyciska absolutnie ostatnie soki z tej PS4 i wygląda naprawdę niesamowicie.
Jak się na PlayStation 4 gry się instalują tak na one, że po prostu całe się instalują i później z płyty nic się nie doczytuje, czy?
Nie wiem. Znaczy mi się wydaje, że one i tak coś instalują i tak się doczytują z płyty, bo ja mam wersję właśnie na płycie, nie w digitalu, więc ewidentnie słychać, że ta płyta...
Bo się zastanawiam, czy jakby na przykład było ten, bo ja pamiętam, że a propos wiatraków to nic nie przebije właśnie 360, gdzie po prostu czy nawet starych konsol, nie? Gdzie jednak gry się w całości wczytywały z płyt. Że tam to się kręciło tak, że wiesz, jak nie grałeś na sławkach, to nie było zmiłuj się. No ale warto jest, prawda, przemęczyć się te jeśli chodzi o hałas.
Tak, nie, w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Wizualnie gra po prostu wygląda miażdży
takiego Horizona i Uncharted?
Wiesz co, jest zupełnie inny klimat, więc ciężko mi to... To jest ta sama najwyższa półka. Znaczy różnica jest taka, że Horizon, tam można bardzo było dużo złego powiedzieć o postaciach. Tutaj jak patrzysz na Kratosa, to po prostu prawie, że możesz policzyć ilość włosów w tej jego brodzie, którą on tam ma. Czy też to, co dla mnie jest niesamowite, to to, że widać, że on jest starym, styranym życiem facetem. To nie jest...
Ale świetnie zbudowanym.
No, absolutnie, wiadomo, to jest...
Skoły po prostu jak z kamienia.
No w końcu jest bogiem wojny, jak sama nazwa wskazuje.
Niby co tłuszcz.
I tak jest. I to, co też mnie bardzo zaskoczyło, pocieszyło i też jest przyjemne, bo to zwiastuny to sugerowały, natomiast żeby nie było się tu wątpliwości, gra jest kontynuacją, tak? I mimo tego, że zmieniany jest setting, to nie jest nagle i znienacka nowa gra z jakimś starym gościem, który się nazywa Kratos,
tylko
to jest faktycznie ten Kratos, który tam wcześniej narozrabiał. Oczywiście gra zaczyna się tak, że wiem, że nic nie wiem, bo właściwie nie wiem, skąd on tu się wziął, kim jest.
Amnezję miał?
Nie. Znaczy, on ewidentnie wie, natomiast gracz nie ma pojęcia. Gracz po prostu nagle znajduje się w sytuacji, w której Kratos ścina drzewo. I nawet nie wiemy, czemu ścina to drzewo, ale ścina drzewo, potem niesie to drzewo, pojawia się jakiś chłopiec i tam wszystko już szybko pojawia się powód do jego wyprawy. Bo cała gra jest niczym film drogi, to znaczy razem z młodym człowiekiem podróżujemy na szczyt góry, dlatego że taka była ostatnia wola mamy tego chłopca.
A mam takie pytanie, ja wiem, że to może wybić trochę z ropy. Czy wszyscy są jednak nordycy?
Wiesz co, na ten moment jest jeden niebieski krasnolud. To nie wiem, czy niebieski krasnolud zalicza się.
Czy
poligon 10 na 10, bo niebieski krasnolud to jest...
Z tego co wiem, to były recenzent... Poligona tam chyba taką ocenę wystawi, tylko w innym periodyku. Więc ten taki najbardziej kontrowersyjny, ten odwiedźmin na mnie.
Tak jest, więc jest niebieski krasnolud, więc jest zaliczony, jest też kobieta, przynajmniej co najmniej jedna, którą spotkałem jak do tej pory.
Związek jest czysto służbowy.
No właśnie na razie cały czas mnie fascynuje, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale wszystkie poprzednie God of War'y miały quick time event bardzo charakterystyczny. Dokładnie, z naciskaniem X-a, trójkąta czy innego kwadrata i był to wręcz taki...
To jest takie IDDQD, bo niektórzy znają na pamięć.
Tak.
Przechodziło to wyraz trzy razy, przy piwku.
Coś, co musiało być w każdym godoworze i mam takie wrażenie, że jednak tutaj nie będzie tego fragmentu skutałem, bo tak klimatycznie to nijakby nie pasowało. Bo jednak mimo, że w poprzednich godoworach działo się dużo bardzo nieprzyjemnych scen typu wpychanie komuś kciuków w gałki oczne albo odkręcanie głowy, to jednak cały taki klimat był dużo bardziej, w cudzysłowie, radosny.
No to chciałem powiedzieć, że taki bardzo lajtowy, wiesz, tak. Zabijałeś ludzi i z nich wylatywały jakieś czerwone kropki, które się zbierało czy coś, nie?
Tak,
nie,
to tutaj masz wrażenie jednak, że te nuty tej opowieści są dużo poważniejsze i wiesz, to znowu jest ten moment, kiedy jako rodzic, w momencie, w którym widzisz w grze czy w filmie relację rodzicielską, no a tutaj, jak wiadomo, od pierwszej zapowiedzi mamy Kratosa, który, że tak powiem, zmierza przez świat razem z chłopcem.
Ojca co roku, dokładnie.
No to nie jesteś w stanie się nie patrzeć na to z punktu widzenia rodzicielstwa. Wiesz, tego, że on go tak czy inaczej traktuje, jakoś się tego zwraca, czy jest jego szorstki, czy nie szorstki, czy to dobrze, czy niedobrze i tak dalej, więc to też jest dodatkowy smaczek jakiś tam w tym...
Ale widać, że takie gry, gdzie jest taka relacja między postaciami, właśnie taka ojcowska, no, znajdują jakby taki dobry poklask, nie? Że czasami nawet pewne elementy, które są niedopracowane, jakby dobra historia właśnie, dobry emocjonalny taki element dużo ratuje. The Last of Us. Mhm. No, wszyscy pamiętają, jaka tam była niesamowita więź, mimo że ona była taka ojciec, córka, chociaż to nie była jego córka, nie? Ale w tym sensie no, to było niesamowite i...
No tak jak mówiłeś o tym łańcuszku, który krążył po sieci, właśnie tam to się nazywało Game for Strike, czy jakoś tak.
Tak.
No to dla mnie The Last of Us na zawsze, w mojej pamięci, końcówka zimy, zostanie zapamiętana jako jedna z najmocniejszych scen, jakie w ogóle wryły mi się w pamięć emocjonalnie w historii gier wideo łącznie.
Tak, a nie żyrafy?
Żyrafy to tam, wiesz, żyrafy żyrafy spoko, natomiast końcówka zimy, zawsze jak ją sobie przypominam, to wiesz, to gula w gardle i takie, o Jezus, ale to było mocne. A wracając do God of War'a, to no, oceny same mówią za siebie, że to nie jest gra, którą można pominąć, jeśli ma się PS4.
Adrian Chmielarz po prostu oderwał się od talerza i żeby napisać długą recenzję, taką analityczną. Więc to świadczy o tej grze, bo on to robi rzadko.
Tylko przy tytułach wybitnych.
Tak, i tylko takich, co mu gdzieś siądą na wątrobie, jak na przykład Bioshock Infinite.
Infinite.
Od niego, chyba od jego krytycznej recenzji zaczęła się fala hejtu na bogowinną grę, która moim zdaniem jest fenomenalna, tylko jedynie co miało, to miało ten growy element, że mogłeś kawę i ciastka ze śmietnika wyciągać. To jest coś absolutnie, wiesz...
Znaczy, ja ci powiem, że odnośnie krytyki gier pana Adriana, to podchodziłem do niej z ogromnym szacunkiem do momentu, w którym w końcu przyszedłem Vanishing of Ethan Carter, bo nagle się okazało, że ten Bóg, człowiek, który wie wszystko i potrafi zaprogramować grę tak, żeby wyrwała każdego z butów, w swojej własnej grze tego wcale nie zrobił. i nagle...
Walking simulator.
I to jeszcze taki tak. dyskusyjny miejscami.
No ale wykorzystano tam retro projekcje, spekcje.
Tak, i od tego momentu jakoś ja z przyjemnością czytam recenzje kulinarne.
Ale gra się świetnie sprzedała i wiesz, trzymaj wino zawsze za nóżkę.
Tak, teraz będziemy strzelać do potworów, więc to trochę bezpieczniejsze klimaty.
Ale to może się okazać, że będzie hit na miarę Painkillera.
No tak, pewnie tak, bo to... To jakby,
Na ESL będzie, trzeba z Łukaszem pogadać. Może
jak to się mówi? Powrót do korzeni, o.
Tak.
A co do God of War, no słuchaj, mam to jakieś 5 godzin za sobą. Fabularnie tam się zaczynają dziać rzeczy. Co prawda ja na razie czuję się trochę zdezorientowany światem, bo gra na razie przynajmniej nie tłumaczy mi, czemu wszędzie biegam jakieś potwory i je zabijamy, tylko właściwie bohaterowie też są zdziwieni na zasadzie, co tu robi ogr? Pyta Kratos po tym, kiedy już obciął mu głowę. Oczywiście trochę
upraszcza. Czyli takie, wiesz, ale nie, no tak najpierw działaj, później pytaj, a na końcu myśl.
Tak. Relacja między tym dzieciakiem a Kratosem też jest nieprzeciętna, bo chłopiec się zachowuje jak taki klasyczny, jakiś kilkulatek, kiedy to jak ten go bardzo szorstką miłością traktuje, to ten mały się tam wkurza pod nogami i próbuje tupać nóżką, po czym dostaje kolejne szorstkie słowo i dobrze. Więc to jest całkiem niezłe. Jest kompletnie przebudowany system walki w stosunku do tego, co było w poprzednich dworach, co jakoś nie jest szczególnym zaskoczeniem. No bo i broń jest zupełnie inna.
W ogóle czytałem jakaś siekierka.
Topór, lewiatan to się ładnie nazywa. Ja czytałem, czy słuchałem jakiś Dev Diary z panem głównym lead designerem. I on mówił, że jak tylko dowiedział się, że będzie robił God of War'a, to pierwsza rzecz, którą miał w głowie, to, że Kratos musi mieć topór. Nieważne, że tam były miecze na tych łańcuchach, że to jest ikoniczne, nieważne, nieistotne, on chce, żeby Kratos w jego grze miał topór. I wokół tego musimy wymyślić, jaki gameplay będzie pasował do tego, że Kratos ma topór. Czy może nim rzucić, czy może go przyzwać i tam wiesz, i właśnie cały
ten... Ja się śmieję, że w drugą stronę może było, że są takie ograniczenia, nie da się, no jaką to było może proste na tych starych konsolach, ale fizyka przy tej dokładności detalu, musielibyśmy zastosować, żeby te łańcuchy naturalnie wyglądały, żeby to tak kawały. To co możemy zrobić? Miecz? Trochę to nie pasuje, wiesz. Topór. Oczywiście śmieję się, ale to jest jakieś takie wprowadzenie, bo ten model walki jest taki typowy już teraz, że pod bumperami się sieka, pod bumperami
masz,
się blokuje, czy pod X-em?
Nie, pod bumperami. Pod bumperem masz uderzenie lekkie, pod triggerem masz uderzenie mocne, pod lewym bumperem masz blok, a pod lewym triggerem masz przycelowanie, bowiem nasz topór jest taki fajny, że możemy nim pierdzielnąć przed siebie.
I jak bumerang wraca.
Znaczy wraca na przywołanie, więc to daje nam na przykład możliwości taktyczne w stylu rzucamy w potworusa siekierą, ona się wbija mu w czoło, po czym walimy trochę z piąchy i z kopa i dopiero po pewnym czasie przyzywamy topór do siebie, który wracając zadaje kolejny damage wszystkiemu, co napotka po drodze, więc tamtych kombinacji z rzucaniem i nawalaniem trochę jest, plus jeszcze dzieciak też biega i strzela z łuku w czasie jak.
A te takie finishery, to takie fatality, one są...
Oczywiście, są finishery. Finisher polega na tym, że oprócz tego, że przeciwnicy mają half, który możemy im zadawać, to mamy też coś w zasadzie wskaźnika ogłuszenia. Jeżeli uda nam się przeciwnika odpowiednio pobić na tyle, żeby go właśnie otępić, ogłusić, to wtedy podbiegamy do niego, naciskamy gałeczkę i Kratos w piękny sposób rozłupuje mu czaszkę nogą, albo rozrywa go gołymi rękami na pół, albo robi dużo innych nieprzyjemnych rzeczy, które Kratos robić umiał zawsze. Na przykład są jakieś takie potworusy, które mają długie ogony, więc Kratos chwyta go za ten ogon i niczym Hulk Lokim w pierwszych Avengersach napieprze na lewo i na prawo, póki duch z niego nie wyzionie. Natomiast to, co jest kompletnie zmienione i jest to dla mnie trochę zaskoczeniem, to, że gra ma elementy RPG-owe, czy to jest dobre słowo, nie jestem pewien. W każdym razie...
Tak, to się tak nazywa. Od czasu chyba Bioshocka właśnie rozwój postaci jest RPG-owy w grach. Właśnie,
mamy tutaj, po pierwsze, zdobywamy doświadczenie, dzięki którym możemy rozwijać sobie umiejętności, które mamy, czyli na przykład tak naprawdę odblokowujemy nowe kombosy, czy to, że zadajemy jakieś nowe specjalne cios albo jakąś specjalną umiejętność. Ale po drugie jest cała masa zabawy ze sprzętem. I sprzęt, oprócz tego, że zbieramy sprzęt, który daje nam mocniejsze wprost statystyki, jest po prostu powiedziane, że teraz masz atak 4, a jak weźmiesz ten topór, to będziesz, czy tam ulepszysz topór na taki, to będziesz miał atak 8. Co więcej, jest tak, że mamy taki jakby ogólny poziom, znaczy, bo to ciężko nazwać poziomem postaci, to czyli taki chyba nie ma na to lepszego słowa, ale to nie jest tak, że... Bo poziom postaci kojarzył nam się z tym, że bardzo szybko się leveluje, prawda? A tutaj jest tak, że ja mam już od tych pierwszych paru godzin cały czas poziom pierwszy i w tym takim rąbie, który się wypełnia w momencie, w którym mamy coraz lepszy sprzęt i tak dalej, to mniej więcej 10% tego poziomu się zapełniło. Czyli na przykład, wiesz, przez całą grę zbierzemy 4 poziomy, tak? Więc czy tam 5, więc... To tak jakby nasza suma naszej mocy, nie wiem jak to nazwać. I też widzimy przeciwników, którzy w którymś momencie gdzieś tam polazłem, gdzie niekoniecznie powinienem było i wyskoczyło na mnie 4 panów, którzy byli z czwóreczką i trupią czachą przy nich i panowie rozłożyli mnie jednym strzałem, więc...
To jest nierealistyczne w ogóle. Jak boga wojny, który zabił Zeusa, Marsa czy Aresa, no wybił wszystkich... Aż tak się zestarzał, że po prostu no 4 gości po prostu...
No powiem ci kolejną ciekawostkę, że w wprowadzeniu, w prologu mamy tam po takich stricte tutorialowych walkach i zapoznaniu z systemem walki, mamy pierwszą walkę z bossem. No i ja gram na poziomie trudności normal, bo tak chyba należy go określić.
Bo myślę po polsku, tak.
On się nazywa po polsku chyba...
Nie, w sensie...
Wyważone nie. Wyzwanie?
Nie, no ja się śmieję, w sensie, że gram w normalnym, bo jestem Polakiem. Tak myślę mówię tak, po polsku, tak. Myślę po polsku.
Nie, bo oczywiście wiesz, to te czasy, kiedy nie masz...
Jestem normalny, więc gram na normalnym. Nie?
Easy, normal, hard, no. Tylko masz tam jakieś tylko historia, wyważone wyzwanie i tam wiesz, coś w tym stylu. Tak. Więc tak z opisu to, co ja wybrałem, to jest chyba...
I Devil May Cry.
Normal, dokładnie. No i tak to wyglądało, że walka z bossem pierwsza, która się pojawiła, ja ginę od razu i potem gram ją jeszcze raz i ledwo mi się udaje ją wygrać.
A później przejdziesz, wiesz, jak już tak parę razy zagrasz, to tak jak w Dark Souls, nie? Że po prostu bez zbroi na pięści, na przykład z drewnianą chochlą.
Właśnie ja widziałem tu i ówdzie jakieś sugestie i porównania z Soulsami, ale szczerze mówiąc kompletnie tego nie czuję. Znaczy, no okej, to, że mamy lekkie, mocne uderzenie i blok i możliwość odbijania broni, to jedno, ale to tak kompletnie nie wiem.
To jest, mi się wydaje, że po prostu jest teraz tak modnie, wiesz, że kiedy Dark Souls, w ogóle Soulsy wyszły z niszy, no to dosyć dużej niszy, ale wyszły do mainstreamu, takiego absolutnego mainstreamu i okazało się, że wszyscy zaczynają kopiować pewne elementy, na przykład sterowania podczas walki. Czyli to takie, bo ja ciężko mi sobie przypomnieć, czy wcześniej, szczególnie właśnie w takich grach szaszrach, czy bumperami się walczyło. No nie, raczej walczyło się właśnie X, Y, no nie, tam zwykłe uderzenie, mocniejsze uderzenie i to było wszystko. A jakby Dark Souls wprowadziły ze względu na, no, bardzo istotny, zręcznościowy element walki, nie, ten czas reakcji, to wszystko, no nie, taki element. Takie sterowanie i to sterowanie jest powielane i przecież, ale o tym możemy za chwilkę porozmawiać, jak już skończymy. W Assassin's Creed Origins, prawda, jest sterowanie takie...
I rolki, nie?
Tak.
Jak najbardziej. No, więc wracając do Godowora mówię, no, moja przygoda się dopiero zaczęła, będzie na pewno kontynuowana i już na tym etapie mogę powiedzieć, że jeżeli macie PS4, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać.
No ja też na pewno osiągnę, tylko się boję, że będę bardzo, bardzo, bardzo płakał. Chociaż słyszałem, że nie płakali ludzie, chociaż się bali, że będą płakać.
Podobno, bo ludzie płakali na Infinity Warfare, czy tam jakkolwiek ten film się nazywa, Infinity Warfare.
Powiem tak, no nie chcę nikomu psuć zabawy, ale... To w ogóle całe to uniwersum. Ja wiem, że nadrobiłeś w ogóle, Piotrze. Jak chcesz, to możemy później zrobić kącik kulturalny. Ale poziom podniecenia, no może zacząć ludziom zacząć blokować konto na Facebooku, no bo aż to jest obsceniczne. Bo naprawdę, wiesz, rzucanie się, najlepiej zarabiający, no pewnie, że to jest najlepiej zarabiający się film, bo Disney ma taką kasę, żeby ją wrzucić do każdego kina, nawet do kina jakiegoś studyjnego, wiesz, wrzucili tam kopię, szczególnie w czasach, kiedy są kopie cyfrowe właściwie, że w każdym możliwym miejscu na świecie, w tym samym momencie w kinie się ten film pojawi, no to no, dlaczego on miałby nie zarabiać?
A widziałeś ten śliczny obrazek?
Nie, widziałem wiele ścisłych obrazów.
Ale związany właśnie z Disneyem i ze Star Warsami i z Infinity War.
Nie musisz mi go opisać.
Ponieważ poszła informacja właśnie, o której powiedziałeś, że największe otwarcie w historii kina to jest właśnie tenże film Marvelowski, to na Twitterze, nie wiem czy to było konto Star Wars jako takie, czy jakiś tam Lucasfilm, czy ktokolwiek inny, chyba to było główne konto Star Warsowskie. Pojawił się obrazek, gdzie ręka Rey, w domyśle z mieczem świetlnym, przekazuje go rękawicy Ironmana i z podpisem, że tam gratulacje dla najlepszego
To jest taka cyna, jak wiesz, dziękowanie sobie, wiesz, na Twitterze, wiesz, o, Geralt dziękuję, czy gratuluję tej, jak ona się nazywała, zapomniałem, że była Alloy. Horizon. Alloy, tak. A później Alloy i Geralt razem dziękują Kratosowi, a później Kratos i Alloy i ten całują się po prostu wszyscy.
A właśnie w temacie Kratosa i dziękowania sobie i tak dalej i Twittera, nie wiem, czy słyszałeś, jakaś burza rozpętała, bo nie pamiętam, czy to dotyczyło Major Nelsona, czy to dotyczyło tego tam Jesse'ego.
Paul Allen chyba. Nie, wiem o co chodzi.
Ten pan Xbox, nazwijmy to.
On już tam nie pracuje.
Nie, jak nie pracuje? On był tym jednym z tamtych głównych.
No wiem, że zrobił głosowanie, żeby pokazać, że jest ponad podziałami i zapytał, w jaką grę ma grać, nie wiesz, w Tetris, Ping Pong i God of War, nie? I chyba wygrało God of War.
Nie, no, on tam podał, przepraszam cię, on tam podał, wiesz,
do tak, ekskluzywy z Xboxu. Tak. Panie, co tam mógł podać? Co on tam podał z tych ekskluzywów? Sea of Thieves,
no,
tak?
Sea of Thieves podał.
Crackdown pierwszy. Crackdown.
Chyba podał...
Morrowinda może tego, w wersji X.
Na 100% podał Sea of Thieves, ale podał coś jeszcze.
No ja wiem. Znaczy ja nie widziałem tej burzy jakby samej sobie, tylko wydało mi się absurdalne, że zrobił coś takiego, bo szczególnie jeśli chodzi o PR, to ludzie są bardzo zachowawczy. I na przykład jeśli chodzi o podcast Majora Nelsona, który się nazywa Major Nelson chyba podcast, albo This Week in Xbox, albo nie pamiętam, zapomniałem, się nazywa podcast Majora Nelsona. Chyba po prostu Major Nelson, nie?
Chyba Major Nelson. Znaczy ja go kojarzę najbardziej z właśnie This Week in Xbox, ale ja nie wiem, czy podcast się tak samo nazywa, czy to tylko na YouTube jest.
No chyba to jest po prostu Major Nelson podcast, tak mi się wydaje. No widzisz, tak dawno nie słuchałem, że nie wiem. Ale generalnie, Major Nelson Radio chyba tak się nazywa.
Okay.
I oni tam często tam się przyznają, trochę to jest takie, wiesz, tak z szafem, no. Ale mówią o tym, że grali na Switchu w coś tam, nie? Ale to jest tak, że tutaj są mniej, ale później całą noc grałem w PUBG na Xboxie, a później Sea of Thieves i tak dalej. A później tam paliłem na chwilę God of War, bardzo fajna gra, ale później zacząłem grać w Crackdowna. I oni wspominają, to nie jest tak, że oni są odcięci całkowicie, ale wydaje się trochę absurdalne, żeby promować grę nie na swojej konsoli, ale to też tak pokazuje, nie? Stan.
O, przepraszam, znalazłem tą ankietę. A więc on wybrał, czy ma grać i streamować Hellblade'a, który właśnie zadebiutował w tym tygodniu na Xboxie, God of War'a.
Gra z PlayStation 4, tak.
God of War'a też. Czy Assassina.
No czyli i... same gry z PlayStation 4 wybrał, które ewentualnie zebrał... też wyszły na innych konsolach.
Tak, God of War zebrał najwięcej głosów i przez to, że tam się od razu burza potworna rozpętała.
Wiesz, najlepszy, ja już mu proponuję kolejna ankieta, która konsola jest najlepsza, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro czy Nintendo Switch, nie?
Ej, to dobre, jest dobry pomysł, słuchaj. A w ogóle pan, o którym mówimy, to jest pan Mike Ibarra i on jest tam wiceszefem Xboxa jako takiego. W sensie...
Znaczy, chyba już nie jest.
Działu Xbox. Nie, no chyba jest. Chyba za to go nie pożegnali. Sam podjął taką decyzję.
Słyszałem, ale dużo, że kolejny tweet, no nie, postanowił poświęcić się rodzinie i kończy karierę zawodową. Tak?
A to była dobra. Ale to wiesz, bo najlepsze jest to, że od razu jacykolwiek fani jednego sprzętu są agresywni, więc tam się rozpoczęła potworna gównoburza. I on odpowiedział, że jestem przede wszystkim graczem, a dopiero potem gdzieś pracuję, więc wiesz, od razu jeszcze bardziej go pojechali za to.
Nie, no właśnie, to jest właśnie to, że nic nie możesz powiedzieć, tylko on po prostu się powinien odciąć i to zostawić. Ludzie niech sobie tam robią co chcą, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu się nie podoba na przykład, nie wiem, kolor kołnierzyka kogoś i powie, że wiesz, nie powinieneś nosić różowych kołnierzyków, bo różowe kołnierzyki to jest to i to i w ogóle, a mój dziadek na przykład na wojnie nosił różowe kołnierzyki i dlatego uważam, że nie powinieneś ty nosić. Wiesz, takie ludzie mają różne rzeczy. I on nie powinien w ogóle tej ankiety robić, to po pierwsze, ale po drugie nie powinien się w ogóle gdzieś tłumaczyć z tego, nie? Nawet,
no cieszę, że tak.
No ale jakby śmieszki. Życie toczy się dalej, tak? Na Reddicie też, więc...
Słuchaj, no to kończąc wątek God of War'a, pierwsze wrażenie trzeba jak najbardziej będzie.
Zrobimy sobie kiedyś może spoiler cast, bo
tak,
tam jest naprawdę
chętnie,
bardzo ważne.
Tam na pewno
element,
fabuła
tak.
się rozwinie jakoś na razie.
Porównamy sobie do Last of Us.
Tak, taki
nie?
był połączony.
Najlepszy, natomiast... fragment, najlepszy fragment zimowy z The Last of Us, najlepszym fragmentem zimowym
z God of War'a. Słuchaj, a zupełnie inne pytanie mam do ciebie, zupełnie innej beczki. Znaczy, nie tak bardzo zupełnie innej beczki, ale
bo pytanie z
grami. Tak, czy widziałeś zwiastun pełen, co prawda stricte CGI zwiastun,
Shadow of Tomb Raider?
Tak.
Nie, nie widziałem.
Naprawdę nie widziałeś? Ojej.
Nie, jestem jeszcze świeżo po premierze parę tygodni temu, miesięcy filmu.
I wolę
nie chcę sobie, nie chcę sobie, tak, nie chcę sobie psuć, prawda. Nie, nie widziałem, ale słyszałem, że nawet już ludzie grali. Bo to właściwie za parę miesięcy wychodzi.
Prasowe, we wrześniu wychodzi. We wrześniu prasowe, wychodzi, to był event prasowy, gdzie tam na
ogólnie... Byłeś, grałeś, ogóle... widziałeś?
Nie, ja nie, bo to...
Znaczy nie zaprosili najważniejszych ludzi.
Tak jest.
Bo ja też nie dostałem zaproszenia.
Natomiast słuchaj, ja muszę jedną rzecz podzielić się odnośnie tego zwiastunu, bo to jest coś, co mnie... Ja wiem, że to w pełni się wpisuje w postać nowej Lary od dwóch części już, która przecież już w Tomb Raiderze z tego 2013 roku pływała w bajorze krwi i wypływała niczym cichy morderca. Aha. A w Rise of the Tomb Raider tam
zaczynała
nie wiadomo jakie rzeczy. Ale w tym zwiastunie jest taki fragment, gdzie przez dżunglę zmierza sobie brygada czterech komandosów. Właściwie można by to uznać, że Ghost Recon Wildlands, czterech żołnierzy idzie przez dżunglę, wiesz, w kamuflażach z jakimiś, kurczę, profesjonalnym sprzętem i tak dalej. No i long story short, jak to się ładnie mówi, Lara zabija ich czterech czekanem. I...
Albo lodowym, jak to z tego dika pewnego będzie, lodowym toporkiem.
Tak. I motyw, że nasza droga Lara stała się wyszkolonym zabójcą, z którego, wiesz, robi akcję, której nie powstaliłby się Hitman, czy Sam Fisher, czy właściwie ktokolwiek inny zajmujący się zawodowo zabijaniem ludzi, mnie tak trochę kompletnie rozwala. I...
Ale pozytywnie, czy negatywnie?
No tak bardziej negatywnie, bo jakoś nie wiem, znaczy, okej, ja wiem, że Lara to była zawsze postać, która biegała z dwoma pistoletami i strzelała do wszystkich i w ogóle zabijała setki.
Ale zwykle to było zabijała do niedźwiedzie, tylko że widzisz, ja nie wiem, Piotrze, jak u ciebie tam z reakcją na krzywdę zwierząt, ale generalnie w grach, jeśli ona by wróciła do korzeni i strzelała do tych niedźwiedzi, do tych tygrysów szablożemnych i tak dalej, to byłoby bardzo dużo takich negatywnych głosów w związku właśnie z przemocą w tej grze. Ale jak na przykład ona tam tym czekanem tych ludzi, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, nie? Bo to, wiesz, to są bandyci.
Znaczy, wiesz, to, że ona zabija tych ludzi, mi w ogóle nie przeszkadza. Mnie bardziej rozwala to, że nasza droga dwudziestokilkuletnia, strzelam na oko, bohaterka zabija kolesi, którzy ewidentnie są najemnikami, którzy od lat pracują w tym zawodzie i robi właściwie to niczym Predator, albo mówię, niczym Sam Fisher, albo niczym jakiś tam Snake.
Zdradzę sekret, że właśnie nadrobiłem te 2,5 minuty i powiem, że świetnie wyrenderowany w ogóle. Tylko tak, od razu się pojawia komunikat, że to nie jest rozgrywka, więc to jest po prostu pięknie wyrenderowane, tak, więc gra się okazać, że to wiesz, na Xboxie tam one X, może to jeszcze będzie ładnie wyglądało, ale na zwykłym Xboxie, czy na Switchu, może wiecie na Switcha, to będzie tak
nie,
średnio.
Nie, chyba nie.
No, kto wie.
Chyba nie.
Ale,
może na Switcha będzie nowa wersja Go, Lary.
No mogłaby być, to idealna platforma na to, ale jeśli chodzi o ten zwiastun, on jest bardzo klimatyczny, bardzo mi się podoba, ale w 100% się z sobą zgadzam, że Lara tutaj, że gdyby to był Sam Fisher, że gdyby to był...
Predator?
Albo Deadpool, albo Batman. No,
tak.
Znaczy nie, Batman nie zabija, nie ten, ale generalnie wyglądało to imponująco, ale dziwnie...
Hitman, przyznam, że to akcja, gdzie Hitman spokojnie, zamiast tego czekana miałby się być nóż, to prawda, ale...
No. Czy w ogóle klimat fajnie wygląda w tym zwiastunie, tylko że co było ciekawe i co na przykład już w Rise of Tomb Raider udało im się zrobić, to tak by otworzyć trochę ten świat, jakby dać jej trochę więcej możliwości. Ja oczywiście tęsknię też za tym starym Tomb Raiderem, który był, to była taka przygoda, to była ta eksploracja. Że Tomb Raider zawsze szedł w kierunku, że to strzelanie było dodatkiem do zagadek środowiskowych, do przestawiania tych dźwigni, do rozwiązywania tych łamigłówek, a znowu Uncharted to była ta gra, gdzie były te zagadki środowiskowe, gdzie było to rozwiązywanie tych wszystkich zagadek, ale jednak dużo więcej się strzelało i to strzelanie nawet było do tego stopnia rozwinięte, że postanowiono w drugiej części zrobić rozbudowany multiplayer i tak dalej, strzelankę. I tutaj mamy znowu, nie wiem, czy powrót do korzeni, że brakuje mi takich, tak jak Assassin's Creed, druga część i chyba Brotherhood, tak to pamiętam, że to były absolutnie najlepsze części Assassin's Creed, nie dlatego, że one nie miały najlepszą fabułę, że Ezio był fenomenalną postacią na tle prawda wszystkich innych, ale tam była naprawdę fajnie rozbudowana gra i czuć było te oryginalne korzenie w Assassin's Creed, korzenie zaczerpnięte, nie wiem, korzenie, które osadzone w Prince of Persia. Gdzie, gdzie miałeś te takie właśnie bieganie po ścianach, skakanie. Ten element platformowy, ale bardzo rozbudowany w takim pewnym 3D. I to mi się zawsze
strasznie
podobało.
Zagadki środowiskowe, przecież w Assassinie ja dokładnie pamiętam, jak był ten motyw, gdzie tam trafiałeś, nie wiem, do jakiejś...
Tak, taki zabytku. Trochę zamknięty świat.
Tak, tak. Musiałeś tam, a to tu otworzyć, tam nacisnąć, tu przeskoczyć, tam się wspiąć nagle, żeby dojść do jakiegoś grobowca.
I to było czyste, jak właśnie w Pierze. A później jakby to skończyłeś, tam nie wiem, czy tam fragment zbroi, tam znajdowałeś czy jakiegoś pancerza, czy co, już nie pamiętam dokładnie, jak to było... konkretnie te elementy, ale później powiedziałeś, miałeś znowu ten otwarty świat, ale to była taka absolutnie kompletna gra, no, pod tym względem. I później zaczęli to, z tego wychodzić, to zostawiać i na przykład w tym pierwszym reboocie chyba z 2013, ale się nie mylę, nie pamiętam dokładnie chyba datę, ale chyba, albo nie 2013, bo to był,
tak,
nie,
tak, 13, tak, tak.
Ten Tomb Raider, tak. Tam właściwie zostawili tylko takie mini, że tutaj się wspiąć na coś w odpowiedni sposób, coś zrobić, tak dalej, że nie było tego, że nie było w tym takiego złożonego elementu, że jakby to było zbyt proste, moim zdaniem. Czasami trudno było wpaść, nie? Co trzeba było zrobić, ale to nie było jakby tak rozbudowane jak w oryginalnych Tomb Raiderach. Ja rozumiem, że no, są pewne inne oczekiwania, jeśli chodzi o rozgrywkę, jeśli chodzi o przykuwanie uwagi gracza, że gracz chce być teraz mimo wszystko, i trochę się z tym zgadzam, że nawet w takim otwartym świecie chcesz być prowadzonym za rękę. Nie chcesz błądzić, nie chcesz się zastanawiać, co powinnaś teraz zrobić, że jakby gra powinna ci na różne sposoby, niekoniecznie wielką strzałką nad głową, sugerować, co powinnaś dalej robić, żeby nie czuć się jakby zagubionym, żeby nawet kiedy odłożysz grę na tydzień lub dwa, wracając do niej, wiedzieć, co masz robić dalej, nie? A w takim oryginalnym Tomb Raiderze, jak wiesz, zostawiłeś postać skierowaną, wiesz, w kierunku jednej ściany, tak po kilku godzinach wracałeś, traciłeś totalnie orientację, nie? Nie potrafiłeś się odnaleźć. No, ja nie mówię, że mi aż strasznie brakuje tego, tylko chciałbym, żeby gdzieś tego oryginalnego elementu nie było na właśnie kosztem zrobienia gry takiej mocno rozbudowanej gry akcji. Kto wie, może właśnie będzie tak, że pod triggerami będziesz miał jakiś miecz znajdzie, jakąś tarczę, Lara sobie zrobi. Kto wie, no. Ale
znaczy, niezależnie od
tego, ja się cieszę, ja zagram na pewno.
A ty grałeś w Rise właśnie?
Oczywiście, tak, przeszedłem. Więc, znaczy ja generalnie jestem fanem Lary. Znamy się już tyle lat.
Pierwsza
miłość. Najbardziej mi się, tak, najbardziej mi się żona Mitra podobała, ale. Ale to jak to się mówi, no nie, wszystkie Lary są wspaniałe dziewczyny. Ale, a propos Assassin's Creed, Creed Origins. Wreszcie zacząłem grać.
Proszę, udało się.
I, podoba mi się. Nie mogę się podzielić jakimś takim tem, bo nawet chyba krócej gram, bo akurat najwięcej mi właśnie zajęły te dwie gry, Far Cry 5 i Frostpunk ostatnio.
I Crysis. Ale,
i Crysis, tak, no Crysis. Kurczę, Crysis. Ale Assassin's Creed Origins to jest zadziwiająco właśnie interesująca gra. Oczywiście nie jestem zaskoczony, bo dużo
powiem,
pozytywnych rzeczy się...
Hashtag, a nie mówiłem.
Dokładnie. No i są, to jest najlepsze, że masz tę walkę, jest jak Dark Souls, sterowanie tym sokołem jest jak w sterowanie dronem Wildlands i to w ogóle, to już jest taki totalnie, wiesz, odlecieli w tym, no nie? Szkoda, że prawda nie ma jakichś tam celowników laserowych na łuku, chociaż właściwie ten łuk jest tak celny i tam jest taka precyzja w tym strzelaniu, że strasznie mi się przypomina strzelanie z łuku w Horizon Zero Dawn, że też właściwie było takie proste, że właściwie czasami się czułem, że mogłem podskoczyć, wiesz, czas się zatrzymuje i ja tam robię headshota, no nie? I tam czuję się jak ten Hawkeye, czy jak oni się tam nazywają w tych wszystkich Avengersach. No po prostu świetnie mi się gra. Oczywiście, no jest coś, co ja rozumiem, że to jest kwestia tej mechaniki, tego ograniczenia, żebyś po prostu za bardzo sobie nie folgował, czyli masz te poziomy postaci, jeśli przeciwnicy mają tam kilka poziomów za dużo, przynajmniej ma 3 czy 4, to jest właściwie jak walka, prawda, ze ścianą. I trochę mi się to nie podoba, bo no to wymusza, jakby to cię spowalnia, że nie możesz, prawda,
przejść wszystko. Nie możesz przejść tej historii, w tą grę trzeba grać
powoli. Musi robić te dodatkowe takie kościki i tak dalej, chociaż póki co muszę przyznać, że mi się bardzo podoba zwiedzanie też tych miejsc, więc ja robię te misje mimo wszystko, więc jakby jak mam jakieś misje, które nie są powyżej mojego poziomu, bo czy nie robię tych społecznościowych, tych takich, które są dodawane, tylko po prostu w sumie się tam pojawi w tym moim pamiętniczku, no to jak mam blisko, to idę, albo jadę. I bardzo mi się wydaje, że w ogóle chyba, znaczy nie, była jakaś taka misja, ale była drobna, związana z krokodylami i tak dalej, ale ta walka z tymi krokodylami. Ja bym tak, zrobiłem sobie plan wybicia wszystkich krokodyli w tym. Nie wiem, czy bo tam chyba zbiera się materiały, nie? Tam chyba skórę chyba.
Tak.
Nie, może sobie kiedyś jakieś fajne buty z tego uszyję.
Portfel.
Ale jest, najlepszy był motyw, jak taki naprawdę ogromny krokodyl, ale to taka bestia wielkości tych stateczków, nie? Wiesz, wyskoczyła, gdzieś się tak zablokował, że po prostu mnie nie dziabnął, ale był po prostu nad głową. Mówię, rany. Próbowałem nawet to złapać na filmiku, ale nie udało mi się jakby tego samego początku, jakby, co się pojawia, zrobić. Bardzo sympatyczne, ale oczywiście, no, gierka wygląda jak cukiereczek. I ten główny bohater, nie wiem, się Malik nazywa? Malik? Nie.
Bajek,
przepraszam. Na Xboxie. Więc i na zwykłym Xboxie, więc wiesz, nie mam 4K i te tekstury są pewnie niższe i w ogóle rozdzielczość 480p, ale wizja artystyczna jest wystarczająco dobra, że wiesz, to, że tam jest dużo w tej pustyni, to nie trzeba dużo renderować, to jest jedno. Ale wiesz, Aleksandria, bardzo ładne miejsce. Bardzo fajne. I też oczywiście pobawiłem się, ale tylko troszeczkę tym trybem Discovery Tour, gdzie chodzisz od punktu do punktu i odpalasz jakieś tam audiologii bardzo sympatyczne. Wiesz, naprawdę ja nie wiem, co tam jeszcze wymyślam, prawda, bo to też chyba jest taka gra, która żyje i nie wiem, czy tam jest też tryb, ale poprawię, jeśli się mylę. Multiplayer jest jakiś tam, żeby nagrać z kimś?
Nie.
Nie ma. A to może wprowadzą w kolejnym jakimś update'cie.
Możliwe. Games as Service.
Bo wrócą do tego pomysłu, który moim zdaniem po prostu problemy techniczne zjadły, a nie sam pomysł. Czyli w Unity pewnie granie 4 asasynami. To było świetne, tylko po prostu gracze mieli problem, żeby utrzymać się w tej samej jakby sesji rozgrywce bez rozłączeń i tak dalej. Ale to już jest inna kwestia. I naprawdę zabawa przednia. Oczywiście ja następną odcinkę już sobie trochę pogram, to wtedy będziemy mogli porozmawiać dłużej o Origins, bo ja rozumiem, że tobie się podobały. Nawet rozmawialiśmy o tym tak troszeczkę w poprzednich odcinkach i ten. Więc jakby nie mam nic do dodania, przynajmniej na tym etapie. Nie chcę jakby zanudzać pod tym względem, ale faktycznie to jest gra, którą warto zagrać, dla której warto w ogóle mieć konsolę. Oczywiście ona też wyszła na PC-ty, na PlayStation 4 też wyszła, więc jakby tutaj nie trzeba mieć Xboxa, żeby to grać. No,
ale wiadomo, gdzie najlepiej, tak?
No tak, na Xboxie zwykłym, nawet nie S. Zwykły Xbox jest najładniejszy. Jeszcze ten piano.
Jakimś względem na pewno. Słuchaj, odnośnie kącika kulturalnego, bo ja ostatnio pomijając to, że internet tak bardzo mi zahajpował tamte nieskończone wojny, czy tam jakkolwiek.
A że kupiłeś 3 bilety, mimo że potrzebowałeś tylko 2.
Nie, kupiłem 2 bilety dzisiaj i w piątek wybieram się do kina. Natomiast i w tempie ekspresowym powtórzyłem sobie filmy, których mi brakowało, czyli tam Doktora Żywago, to już jakiś czas temu, ale Spidermana i co tam było po Spider-Manie? Czekaj.
Ant-Mana? Nie.
Nie, Ant-Man to był wcześniej.
Doktor Strange'a?
2 dni temu, nie pamiętam. Ragnaroka. Thor Ragnarok.
A, Ragnarok. O, Ragnarok świetny, tak.
Bardzo fajny, tak. Bardzo przyjemny film. Natomiast
tak.
Przy okazji chcę nikomu nie polecić aplikacji Player.pl, bo aplikacja jest tak dobra, że po zakupieniu filmu VOD za porażającą kwotę 18 zł na 48 godzin właśnie, że tego Thora Ragnaroka, w przeciągu pierwszych 5 minut oglądania aplikacja zawiesiła się 3 razy, więc zamiast...
Po czym uznała, że już pan 3 razy chciał obejrzeć ten film, pan nas oszukujesz, pan 48 godzin miał na obejrzenie tego filmu raz, a tu w 3 minuty pan 3 razy obejrzał.
Więc po tym, kiedy to trzeci raz się zawiesiła, wyłączyłem ją i odpaliłem na szczęście komputer podpięty do telewizora, więc efekt oglądania był dokładnie taki sam, ale rozbawiło mnie to, że aplikacja wbudowana w telewizorze w ogóle, wiesz, nie działa tak bardzo, że
jakieś zabezpieczenia się pojawiły, wiesz,
HBO. Znaczy, wiesz co, ta aplikacja robiła psikusa, bo przełączała mi z automatu dźwięk na polski, a ja chciałem oglądać po angielsku, taki cwaniak za mnie. Bo jednak dubbing w przypadku tych filmów niekoniecznie jest...
No ale wiesz, może oni chcieli dla twojego dobra, no chcieli lepiej. No.
Może właśnie tak było. I kiedy za trzecim razem ja przełączyłem na angielski, aplikacja się znowu zawiesiła, to uznałem, że okej, dobra, odpalam przez przeglądarkę, może będzie lepiej i jakoś spokojnie poszło, więc to też fenomen. Ale pomijając tam te wszystkie Marvele, nie Marvele, bo to tam ograny temat, czy oglądałeś też starą rzecz, ale w końcu mi się udało nadrobić, Mindhunter na platformie Netflix, serial.
Nie, tylko pierwszy odcinek widziałem i tam ta eksplodująca głowa mnie tak...
Eksplodująca głowa? W sensie, no ty mówisz... wizualnie, czy...
No nie, no ale tam tak, wizualnie, znaczy nie, żartuję, no widziałem parę odcinków, przyznam. Bo to jest historia...
Agentów FBI, którzy...
Tak, profilerów.
Tak, 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 tak.
Jakby ci, wprowadzają tą dziedzinę.
Wciągnęło sztuki. Mocno, bo...
Nie, to jest świetny serial, bo to chyba Finch chyba robił, nie? Czy przynajmniej...
Znaczy, tam te historie Netflixowe seriale
są strasznie,
strasznie skomplikowane, nie? Bo przed każdym...
Pierwszy odcinek.
W napisach masz zawsze, że to jest directed by, a tak naprawdę to pewnie directed jeden epizod albo coś w tym stylu, nie?
Tak.
Albo może cztery, nie wiem. Ale serial jest wyjątkowy i mimo, że jest niesamowicie przegadany, bo właściwie 90% akcji polega na tym, że ludzie ze sobą rozmawiają, to ogląda się go bardzo dobrze. I polecam, w skrócie, bo tam nie ma co
się... Sobie, tam parę odcinków tam widziałem, tam przyznam, że tam bardziej mi się podobał ten wątek osobisty.
Ale znudziło cię, czy...
Nie, po prostu coś mi chyba innego ciągnęło. Wiesz, nie przykuł mnie tak bardzo. Obejrzałem inny serial na Netflixie. Ciekawy, bo drze łacha strasznie z tych wszystkich paradokumentów, tak się śmieję. Mhm. Tych takich, czy podcastów typu serial, czy seriali takich
jak... I tak dalej?
Tak, czyli American Vandal. Tylko moim zdaniem...
Odcinki.
On jest fajnie zrobiony, dlatego że on jest... Że on właśnie drzeła, ale w bardzo inteligentny sposób, właśnie z tego typu produkcji, które manipulują faktami, no bo to jest tak, że jeśli w odpowiedni, dobry sposób coś jesteś w stanie przedstawić, to jesteś w stanie przedstawić tezę, która udowodni coś, co powiedzmy, przeczy faktom, nie? Ale przez to, że to jest fikcyjna historia, ale to ktoś, kto może to oglądać, może nawet tego nie wiedzieć, no bo to nie jest zasugerowane w żaden sposób, nie? Ale to się czuje, że na pewnym etapie, no to, że coś mi tu nie gra, nie? No nie wiem, no moim zdaniem w ogóle puenta była taka, z jednej strony była interesująca, no nie, bo ona coś mówiła trochę o tym American Vandalu i o tych ludziach wszystkich, ale no nie chcę mówić, bo to byłby spoiler, że jakby to rozwiązanie, nie, że moim zdaniem nie jest do końca, skoro to jest fikcyjna historia, to ja bym liczył na to, że to zakończenie będzie ciekawsze, ale to też się wpisuje trochę właśnie w ten schemat tych wszystkich dokumentów, nie? Muszę przyznać, że nie żałuję, że obejrzałem. No.
Jeszcze tam jeszcze ciekawego ostatnio widziałeś właśnie, albo czytałeś?
Zacząłem oglądać Zagubieni w kosmosie i tam jest taka żenada i później słyszę, no nie, głosy różne i to w ogóle, że na jakimś zagranicznym podcaście ktoś mówi, że świetny serial, w ogóle przypominają mi się stare czasy, bo oryginalne Lost in Space to jest serial z lat 60. zdaje
się. Prawie pierwszy Battlestar, nie?
Tak, ja pamiętam oczywiście ten remake, ten film z Liam Neesonem, Lost in Space, tylko nie pamiętam dokładnie z którego roku on był, ale to jest chyba końcówka poprzedniego milenium. W porządku był, nie? Że to jest ten, ale to, co na przykład było interesujące, prawda, jak oglądasz stare filmy, czyli te, z przymrużeniem oka patrzysz na tą technikę, na wyobrażenie przyszłości, na to, jak na przykład roboty wyglądały, to jest jedno. Tutaj masz serial, który wizualnie wygląda no po prostu no cukiereczek. No bajka, naprawdę świetnie. I kosmos, i te statki kosmiczne, i w ogóle parę rzeczy. Ale masz, no musisz tak wysoko niewiarę zawiesić, że już nigdy jej nie odzyskasz. No po prostu. Tak wysoko. No to jest w ogóle, jakbyś to zobaczył. Dla mnie tam jest dużo takich rzeczy, które po prostu są idiotyczne. Idiotyczne zachowanie ludzi, idiotyczne decyzje podejmują. Idiotyczny jest techno-bełkot w tym wszystkim. No jest odcinek, w którym oni po prostu walczą z jakimiś kosmicznymi węgorzami, które im wypijają, wyjadają całe paliwo. Nie wiem, ile tych węgorzy jest. Całe paliwo im zjadło. No prawie wszystko. No po prostu oglądasz tam, kurczę. To jest, tylko później zaczynasz myśleć, no tak, czy to jest seria dla mnie? I jeśli sobie myślisz, że to nie jest seria dla ciebie, tylko to jest seria dla dzieci, chociaż jest trochę brutalny w niektórych momentach, to można uznać, że okej, on jest fajny dla dzieci, dlatego że dzieci nie potrzebują wszystkiego analizować. Tak. I w momencie, kiedy naprawdę masz tak świetne seriale jak The Expanse, jeśli chodzi o science fiction.
Ach, ruszył trzeci sezon. Ja odliczam dni, żeby się skończył. Żeby
no,
się pojawił.
Ja czekam na Netflixie. Nie, dokładnie.
No to jest straszne, kiedy serial, do którego czekasz, pojawia się gdzie indziej, nie za bardzo masz go jak oglądać. Mhm. Więc, no bo on się kończy w maju, czyli mam nadzieję, że jakoś Netflix nam nie każe długo czekać, zanim się pojawi.
Znaczy, w ogóle na ten drugi sezon to strasznie długo kazali czekać. Ja byłem święcie przekonany tak, że oni mieli jakiś taki fajny deal mieli deal z Netflixem, że w tych wszystkich krajach, gdzie te że ten film, że ten serial nie pojawi się w telewizji, on się pojawił właśnie już krótko po premierze telewizyjnej w Stanach, no, do, żeby można go streamować, no i okazało się, że nie. I długo czekałem, ale chodzi mi o to, że siłą akurat The Expanse jest to, że on jest na podstawie naprawdę bardzo dobrych książek i tam jest naprawdę ciekawa historia, więc oni mieli z czego rzeźbić. Tu mi się wydaje, że mają te pewne postacie, jest pewien zarys, pewne rzeczy troszeczkę zmienili, unowocześnili, dopasowali do dzisiejszych standardów, nie? Ale koniec końców, no, nie wiem, no, ciężko mi nawet, wiesz, bo ja jestem po w sumie, nie, może trzech i pół odcinku. I tak już w połowie czwartego odcinka to sobie tak zaszedłem, że już chyba nic ciekawego nie zobaczę. I szkoda mojego czasu, więc przestałem oglądać. Jeśli się okaże, że pod koniec czwartego odcinka tam jest jakaś super rzecz, co się dzieje i żałuję, że nie kontynuuję, no to trudno, nie? No niech stracę, ale...
Ja nawet nie zamierzam zaczynać. Z takich rzeczy, które mam wrażenie, że tracę na nie czas, ale jakoś tak... Kojarzysz to, że jeżeli poświęciłeś jakiemuś serialowi odpowiednią dużą ilość czasu...
To jesteś syndrom stokholmski.
Tak, dokładnie. Nawet jeżeli już on zaczyna cię mierzić, to nie tak łatwo jest z niego zrezygnować. I w moim przypadku dokładnie takim serialem jest, uwaga, uwaga, Riverdale.
A w moim przypadku Dark Angel był. Z Jessica Malbo.
To były inne czasy, wiesz. No wtedy to czasy. Było zupełnie dzisiaj. Ale powiem ci, że dotarłem do momentu, gdzie chyba Riverdale mnie pokona. Bo ja nie wiem, czy wiesz, oglądałeś w ogóle cokolwiek, kiedykolwiek?
Znaczy widziałem pierwszy odcinek i niecały i on jest taki, jakiś taki magiczny się wydaje, że taki kolorowy. Znaczy, to strasznie, młodzi ludzie
jest strasznie pokolorowany, jest strasznie taki... Tam momentami to prawie, że masz soft porno nastolatków, znaczy, bo te, wiesz, masz sceny, jak to dziewczyny w bieliźnie śpiewają sobie tak. Piosenkę, albo jakieś, wiesz...
Znowu masz moją uwagę.
Tak, tak, tam masa jest takich podejrzanych scen, do tego, jak ktoś zagląda ci przez ramię, co oglądasz, to możesz mieć problem, żeby wytłumaczyć, tak. Że to tak, to serial o nastolatkach, tam zbrodnia była kryminalna, bardzo ciekawe. I o tyle, pierwszy sezon jest zamkniętą historią w miarę o właśnie mieście, w którym dochodzi do zbrodni, potem okazuje się, że tam pełno brudów wychodzi na jaw, to drugi sezon...
Skojarzył się pomysł im chyba, nie?
Wiesz co, to jest mega zabawne, bo ja byłem przekonany jakieś 2 miesiące temu, że obejrzałem cały drugi sezon. Dlatego, że to jest serial, który pojawia się co tydzień, na Netflixie się pojawia nowy odcinek tak. Co tydzień. I ponieważ zakończyły się wątki, które ten serial ten sezon wprowadził, to ja byłem pewny, że ten serial się zakończył.
Ja tak miałem z tym nowym Star Trekiem The Discovery, myślałem, że sobie kurde kachała. Później się okazało, że tam było później jeszcze ileś tam odcinków doszło i tam no, było niezłe pierdyknięcie.
I wiesz, ale najlepsze jest to, że ten pierwszy sezon miał odcinków, nie wiem, około 10 załóżmy, a w tym drugim sezonie już jest chyba odcinek 19, więc nawet tą ilość odcinków...
No to goldschoolowo, może dojdę na 20 paru, no nie?
Na 20, ażbyś wiedział, ma być ich 22. Więc no. Nawet ilość odcinków wprowadziła we mnie zamieszanie, ale niestety dotarłem do odcinka, który jest odcinkiem musicalowym stricte i to jest chyba ten moment, nie wiem.
Jeszcze to jest chyba pokolenie fanów Buffy i tak dalej, tam były, czy Angela, tam były właśnie takie odcinki, które raz na jakiś czas wychodziły poza standardy, jakby bawienie się formą i były musicale i to jest ciekawe, tylko to wyburza z klimatu, no nie, ale...
Tak. Natomiast innych rzeczy, które mi wpadły w oko, ale jeszcze się za nie zabrałem, a jakoś tam czekają na liście, to jest, nie wiem, czy słyszałeś o Happy, który się właśnie pojawił.
Tak, jakiś taki hardkorowy właśnie chyba to jest
tak,
film, czy serial.
Tak, serial. I druga rzecz, Alienist. Nie mam pojęcia, czy to ma polską wersję językową.
No, coś widziałem, ale...
To jest taki Mindhunter, tylko w latach, wiesz...
Tak, wiktoriański chyba. Tak,
końcówka 19 wieku.
Steampunk i tak dalej.
Frostpunk, to taki podklimat tak. Trochę frostpunku. Może to się dzieje gdzieś tam w wiecznej zmarzlinie tak. Czy coś.
Znaczy ja to po raz kolejny polecę wszystkim Kolonii. No, to jest serial, który... Ja nie wiem, czy on jest w końcu na polskim Netflixie, czy są 2 sezony, czy jeden. Wiem, że na amerykańskim są 2 sezony, na irlandzkim jest 1 sezon, ale naprawdę to jest taki serial, który lubię. Który po prostu masz ten klimat tej niewiadomej. Już tyle razy mówiłem o nim, ale może ktoś pierwszy raz słucha Fantasmagierii. Miło mi wszystkich poznać, słuchaczy. Ale to jest serial, który ma świetny klimat, dlatego że on operuje na wszystkich takich... Znaczy, że są elementy, które absolutnie znasz z historii, które nie są związane z obcymi. Czyli okupacja, rządy typu proxy i tak dalej. Tak?
Na polskim Netflixie nie ma go w ogóle.
O, to trzeba w takim razie VPN i w ogóle chciałem pożegnać, któż niestety... 30 kwietnia odeszła Opera VPN, która działa z Netflixem. I trochę mi to pokrzyżowało moje plany, jeśli chodzi o ten, ale to...
Serio?
Tak, tak, ale zdążyłem obejrzeć Kolonii do końca na Netflixie i naprawdę drugi sezon jest świetny i cieszę się, że będzie trzeci, ale klimat jest właśnie fajny, bo no masz rząd, który jest tak zwany proxy rząd, czyli tak naprawdę to są marionetki tych obcych. Tych obcych tak naprawdę nie pokazano, tylko jakby pewne elementy są z nimi związane, które widzisz, ale wiesz, że są, no nie, to nie jest jakby tak, że ktoś się jakbyś, wiesz, tworzy jakąś iluzję, czegoś takiego, no nie, tam nawet w pewnym momencie widzisz jakby taki pancerz, kostium, no nie chcę zdradzać, co dokładnie jest związane, ale właśnie tych obcych, tych najeźdźców, no i klimat jest świetny, naprawdę bardzo polecam, jeśli chodzi o takie science fiction, to a w ogóle z takich właśnie typu Rivendale. Ale no nie obejrzałem tego więcej, bo też właśnie to jest kwestia tego, że to nie jest na Netflixie tutaj, tylko to właśnie trzeba kopiować z VPN-em. Jest taki serial Magicy, The Magician. To jest jakieś takie połączenie właśnie, nie wiem, Buffy, Harry'ego Pottera i tak dalej, i tak dalej. Też taki śmieszny, dziwny serial o szkole, która jest takim koledżem dla taki uzdolnionych ludzi właśnie magicznie. Jest bardzo ciekawa, bo to tak naprawdę jest tam jakiś Voldemort czy ktoś w tym stylu. Jest jakaś szkoła wyrzutków, którzy z powodu zostali wydaleni ze szkoły albo potrafią czarować, ale do tej szkoły się nie dostali. I tam są jakieś wiedźmy, jacyś inni ludzie. No, to jakieś takie wątki. Ja myślałem, że to jest w ogóle jakiś nowy serial. I tak oglądałem, mówię, o, jakiś nowy serial. Później patrzę, to okazuje się, że to ma chyba już ze 3 czy 4 sezony, więc... No ja oczywiście nie oglądam, ale jeśli ktoś na przykład widział ten serial i jest w stanie mi powiedzieć, czy w ogóle warto się angażować w tę historię, nawet jako guilty pleasure, to niech znajdzie w komentarzach czy coś, bo to jest interesujące. A z takich seriali, które też naprawdę bym polecił, nie są związane ani z fantasy, ani z science fiction, to oczywiście czwarty sezon Bosza się pojawił na Amazon Prime. Czyli jeden z ciekawszych, najbardziej interesujących ostatnio seriali kryminalnych. Które no nie wiem, no dla mnie to jest jeden z głównych powodów, dla którego jeszcze płacę Amazonowi za ich usługę. Bo mają świetną bibliotekę filmów klasy D, zrzucanych z VHS-u i Żar Tropików jest w ogóle połowa chyba sezonów. Jakby ktoś chciał zobaczyć ten, to może to tam znaleźć. Ale Bosch, kapitalny. I czwarty sezon oczywiście to jest tak, że no nie można od czwartego sezonu zacząć, więc to trzeba wszystko po kolei, ale jak właśnie Amazon Prime, to wszystkie sezony są. Tego nie musisz oglądać tak jak w telewizji. I naprawdę to, co się dzieje w czwartym sezonie, wiesz, jakieś zwroty akcji, to, co się dzieje w życiu osobistym właśnie Boscha, wiesz, to jest świetne, świetna sprawa. I oczywiście jest też ta zagadka kryminalna w tle. Tylko pod jednym względem wydaje mi się, że akurat w przypadku czwartego sezonu jest bardzo grubymi nićmi szyta, bo okazuje się, że jakby łączą się dwie rzeczy, prawda? Ta osobista vendetta jeszcze z dzieciństwa, można powiedzieć, taki jakby to powiedzieć, coś, co nie dawało spokoju Boszowi przez wiele lat i jakby na w ostatnich sezonach jakby udało mu się jakby rozwikłać zagadkę śmierci jego matki, no nie? Zabójstwa jego matki. I to się jakoś tam tutaj wiąże z inną zagadką kryminalną, która jakby jest osią czwartego sezonu. Mi się wydaje, że tutaj troszeczkę zbyt grubymi nićmi szyte, ale serial jest świetny i naprawdę, naprawdę polecam.
To jeszcze jak tak rzucamy takimi rzeczami ciekawymi, to nie jest to jakieś niesamowite coś albo coś do binge-watchingu, ale interesująca forma talk show, która jest króciusieńka, bo jeden odcinek ma jakieś 15-20 minut, czasem niektóre są podwójne, to się nazywa Komicy w samochodach piją kawę.
A, widziałem.
Comedians in Car Getting Coffee. To jest
bardzo nierówne. No,
to jest
ale wiem,
strasznie nierówne, bo zależy 100% od tego, tak, jaki jest gość i jaka jest chemia pomiędzy prowadzącym, którym jest pan
Jerry Seinfeld.
Tak, Seinfeld. Założenie jest takie, że Seinfeld jedzie po kogoś, kto jest mniej lub bardziej znany, nie wiem, może to być Jim Carrey, może to być, nie wiem, Alec Baldwin, tak, a może to być na przykład jakaś, nie wiem,
i to są
Amy
ciekawe
Schumer.
To są ciekawe odcinki, tak.
Tak, i oni się spotykają i te każdy odcinek ma trzy punkty główne. Po pierwsze to osoba, z którą jest rozmowa, po drugie pojazd, jakim się poruszają, bo zazwyczaj to jest jakiś klasyczny samochód, czy tam nawet motorówka się zdarzyła. No i po trzecie kawa, którą sam sobie piję. Mówię, nie polecam tego binge-watchować, natomiast jeżeli macie jakichś ulubionych swoich aktorów, czy też postaci celebryckie, nazwijmy to, to warto rzucić okiem na odcinki z nimi.
No jest to oglądać, myślę, że...
Tylko czasu ciągle brak.
Ja robiłem podsumowanie, znaczy w sensie kończymy.
Czyli tak, w skrócie, Frostpunk warto, God of War warto, Assassin's Creed warto, Lost in Space nie warto, Mindhunter warto.
No,
co
więc
tam jeszcze? Colonii, jeżeli ktoś ma, to warto.
Oczywiście, tak.
Crysis, same polecanki. Crysis warto podwójnie.
Tak. No dziękuję ci, Piotrze, fajnie bardzo się rozmawia. Pixel Heaven będziesz, Piotrze?
Tak, oczywiście, jak najbardziej, jak co roku.
No, więc cieszę się bardzo. Ja też koniec końców zdecydowałem, że nie ma co zwlekać i kupiłem już bilety, więc też będę, więc będzie okazja znowu się na żywo spotkać, więc już nie mogę się doczekać.
Czerwiec teraz? Jak to w tym roku jest?
8, 9, 10 jakoś tak. Nie wiem, czy czwartek też dochodzi, bo ostatnio właśnie było coś tak, że jakaś była taka bardziej branżowa impreza w czwartek, ale generalnie od piątku do niedzieli 3 dni Pixel Heaven. Oczywiście najgłówniejszy dzień to jest sobota, ale planuję też w piątek właśnie się pojawić. No wszystko zależy od tego, jak to się rozłoży, no nie? Bo czasowo, więc jest fajnie. No. Kończąc, pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie na www.fantasmagieria.net, pancodziennik.pl.
Tak jest.
Słuchać codzienników, oglądać Games Week. Tylko nie wiem, czy Games Week, pojawi się Games Week w tym tygodniu, byłeś na wakacjach,
tak,
więc...
Tak, byłem na wakacjach, więc nie było, ale wracamy w najbliższą niedzielę, zgodnie z planem, 6 maja będzie.
Świetnie. Pamiętajcie, żeby też lubić, komentować na Facebooku. No i tyle, no. Słyszymy się za tydzień. Hej.
Cześć.